Dzień dobry, witam Państwa. Jest 12 Zualkida 1447 roku po Hidżri, albo też Vicesimo Anno Dies Aprilis, Anno Domini Bismillesimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, zachęcam Państwa w tym miejscu do subskrybowania, komentowania, udostępniania, oglądania w tej pierwszej godzinie, a w każdym razie wielu interakcji. Im dłużej Państwo oglądacie, im więcej tych interakcji jest, tym lepiej. Jak Państwo zauważyliście, YouTube to wygrzebał ostatnio z dna szafy ten kanał i znowu zaczął go promować. Nie to, żeby jakieś były shadowbany, prawda, czasowe i tak dalej. W związku, bo oni czegoś takiego nie robią. Naprawdę, sami mi to napisali, że nie robią. Więc to musi być prawda. Proszę Państwa, otóż no, dziękuję Państwu za wsparcie na różne sposoby. Akurat na Patronite nie ma akurat teraz wsparcia, natomiast na różne inne sposoby są, na buymeacoffee.com, buycoffee.tu, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Witam wśród osób, które zechciały mnie wspomóc, pana Jacka Mackiewicza, pana Marcina Dudę i panią Joannę Myślicką. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę, w ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. Państwo, no i teraz mamy reklamę. Po pierwsze, rzetelne podejście do zdrowia zwierząt nie uznaje kompromisów. MyRow to polskie suplementy dla psów, oparte na wysokiej klasy składnikach aktywnych i standardach produktów dla ludzi. To zaawansowane, czyste formuły wspierające witalność i sprawność Państwa towarzyszy. Link do strony MyRow znajdą Państwo w opisie odcinka. Państwo, to była reklama. Ja wiem, że Państwo nie lubicie tych długich wstępów, tylko jeszcze dodam na początku, że po pierwsze na Patronite zaczną się teraz pojawiać, tam są jakieś prace, trwają naprawcze, w związku z tym i przekształcające tę machinę, prawda, w jakąś bardziej sprawną. Krótko mówiąc, tam się za chwileczkę zaczną pojawiać jeszcze kolejne te odcinki specjalne, które no, nie mogły się pojawić ze względu tam na problemy z przepustowością, więc to się pojawi oraz pojawią się też na Spotify'u live'y przekształcone. W ogóle będę ten weekend poświęcę na takie właśnie uzupełnianie tych wszystkich zaszłości, czyli pojawią nam się historyczne odcinki o humusie, pojawią się wszystkie odcinki o Jemenie właśnie dla patronów na Patronite, także możecie Państwo je sobie tam pooglądać. One zresztą, jeżeli się pojawią kolejne, no kolejne jest przygotowane już od dawna o Arabii Saudyjskiej, ale jakoś nie mogę się zebrać, żeby go dokończyć, w związku z tym jak go tylko dokończę, to oczywiście się tam pojawi. To były ogłoszenia, tak, parafialne, jak Państwo mówią. Natomiast teraz, proszę Państwa, zaczynamy. Mamy no bardzo ważną informację, która, jeżeli się to wszystko posunie tak, jak się ma posunąć dalej, to prawdopodobnie będziemy znowu płacili, no, powiedzmy sobie tak, jak ktoś ma elektryka, może wziąć na sznurek i prowadzić na giełdę. Znaczy się żartuje trochę, ale mamy, proszę Państwa, rozpad OPEC. Rozpad OPEC, OPEC kartelu, który trząsł tak naprawdę naszymi kieszeniami przez ostatnie, no zależy od tego, kiedy ktoś jeszcze miał kieszenie, prawda, kto nie, ale od prawie 50, no więcej, 67, dobrze, prawda, przez 60 lat praktycznie. Więc to jest to, dzięki czemu właśnie, jeżeli Państwo oglądaliście na przykład te tam dziesiątki Ferrari łamanych przez Lamborghini i innych tam cudów, to wszystko jest z Państwa pieniędzy, z Państwa jeżdżenia do pracy, z Państwa pensji fundowane, także wszyscy szejkowie, prawda, jak również wahabici, którzy dzięki temu mogli stworzyć sieci meczetów na całym świecie i doprowadzić do powstania różnych fajnych organizacji, które spowodowały kolejne nasze wydatki miliardów dolarów, tym razem na bezpieczeństwo. To wszystko fundowane właśnie dzięki temu, że powstało OPEC. No więc OPEC się, że tak powiem, poszło no jeszcze nieco, prawda, ale jest bardzo blisko. Jest tak, że Zjednoczone Emiraty Arabskie oficjalnie ogłosiły, że 1 maja wycofują się z OPEC-u i szerszych ram OPEC+. OPEC+, to jest tam, gdzie jest Rosja. O Rosji będę opowiem nawet osobno, bo mamy już rosyjskie komentarze. Jest to, proszę Państwa, filar jednej z najbardziej wpływowych grup biznesowych na świecie. Jest to kartel, którego podstawowym celem jest utrzymywanie ropy naftowej na takim poziomie cen, żeby szejkowie mieli możliwość budowania sobie właśnie pałaców, miast i wydawania generalnie, czy przypalania sobie papierosów przy pomocy miliardów dolarów. Tak? No, oni tam mogą palić w piecu jak brykietami, jak im tam temperatura spadnie za bardzo i się tym nawet nie przejmą. Przypomnijmy, proszę Państwa, że ta ropa realnie kosztowała kiedyś 3-5 dolarów za baryłkę i to są dawne, dobre czasy, tak? Oczywiście to były tamtejsze dolary, ówczesne dolary. Obecne dolary nie są tymi dolarami też ze względu właśnie na kryzys naftowy, szoki naftowe. Decyzja ta zapada w momencie, kiedy wojna Stanów Zjednoczonych i państwa położnego tam, gdzie chce, z Iranem wywołała, jak to się ładnie określono, historyczny wstrząs energetyczny. Ale ja bym się tutaj nie ograniczał tylko do samego energetycznego, proszę Państwa. To, że dojdzie do przetasowania sojuszy i do przetasowania w ogóle wartości czy systemu wartości wśród krajów arabskich, które, przypomnijmy, one są, proszę Państwa, ja wiem, że to oczywiście jak dziwnie brzmi, bo tutaj mamy z jednej strony rakiety fruwające sobie głównie pomiędzy państwem położonym tam, gdzie chce, a Iranem, natomiast najbardziej poszkodowane i pokrzywdzone w tym wszystkim są państwa arabskie Zatoki, tym bardziej właśnie sojusznicy amerykańscy. Tutaj uderzenie w nich szło wielotorowo, z jednej strony rakietami irańskimi, z drugiej strony przeświadczeniem, że jakoś sojusznik amerykański ich nie broni. Co więcej, sojusznik amerykański teraz podejmując kolejne decyzje, na przykład tam o przedłużającej się blokadzie i tak dalej, no uderza w ich gospodarkę, prawda, nie w swoją. Notabene, żeby nie było wątpliwości, im dłużej się utrzymuje blokada cieśniny Ormus, tym lepiej się ma amerykańska gospodarka. Pamiętajcie Państwo, że Stany Zjednoczone nie są uzależnione od ropy z Zatoki. Znaczy mogą ją sobie importować jak chcą, w różnych okolicznościach, natomiast nie są, co więcej, sami są producentem i eksporterem. W związku z tym to, że amerykańskie na przykład firmy, koncerny, które zainwestowały w Zatoce, no tracą tam pieniądze z tych inwestycji, ale zyskują z tego, co z podwyższonych cen ropy naftowej i że ze sprzedaży tej ropy. Także tracą miliony, zyskują miliardy. Ja bym się w ogóle, proszę Państwa, jak sobie Trump to policzy, a jak on już nie potrafi, to ktoś tam mu na palcach powinien policzyć, to prawdę rzekszy, ja bym na miejscu tym, jeżeli mają tam tych 10 tysięcy Marines zgromadzonych już w okolicach Zatoki, to ja bym im dał tam, nie wiem, łopaty czy jakieś taczki, niech zaczną zasypywać tą Zatokę na stałe. Bo jak ją zasypią na stałe, to prawda, Amerykanie będą jednym z najbardziej liczących się w tej chwili. Tam widziałem wskaźniki wydobycia, chyba są w tej chwili najwyższe właśnie, czy sprzedaży właśnie, to nie wydobycia, w Stanach. I Stany Zjednoczone w ten sposób będą na pewno nie monopolistą, ale w końcu będą dużym eksporterem ropy. Są też dużym importerem, na przykład z Kanady, ale to już jest zupełnie inna historia, prawda, czy z Wenezueli. Więc krótko mówiąc, to wszystko w tej chwili Amerykanie na tym zarabiają, albo inaczej, proszę Państwa, to jest jeszcze ciekawsza historia. Amerykanin, przeciętny Amerykanin, prawda, czyli tamtejszy przeciętny Kowalski przez Y, on płaci więcej oczywiście za benzynę na stacji benzynowej i będzie płacił jeszcze więcej. To jest dobra informacja dla wszystkich. Więc warto w Stanach oczywiście zatankować sobie do pełna, to, bo się to chyba szybko nie skończy. Natomiast jego koncerny, prawda, amerykańskie, które są jakimś tam podatnikiem jednak do Skarbu Państwa, zarabiają ciężkie miliardy na tym. Również na tym amerykańskim Kowalskim, że tak powiem. Ten Kowalski oczywiście to o tym będzie pamiętał przy urnie podczas midterms. Natomiast Stany Zjednoczone wcale nie są poszkodowane na tym konflikcie, a wręcz przeciwnie, zdaje się, że tam dociera do decydentów gospodarczych, że mają skutek uboczny, którego, prawdę rzekszy, chyba się nie spodziewali, bo jednocześnie eliminują konkurencję na rynku ropy i jeszcze korzystają z podwyższonych cen. Korzysta również Rosja, to oczywiście wiemy, no ale jak wiemy też, administracja amerykańska jest bardzo zaprzyjaźniona z rosyjską, przynajmniej tak to jest w tej chwili deklarowane. Więc tutaj nie ma problemu, Rosja sobie spokojnie sprzedaje poza sankcjami ropę, sankcje są na razie zawieszone, po to być może właśnie, żeby jednak ta ropa nie poszła za wysoko, chociaż pewnie Trump się za chwilę zreflektuje i dojdzie do wniosku, że nawet jak będzie 150, to nawet będzie w stanie z tych zysków, które są jak gdyby z eksportu ropy, będzie w stanie albo wymusić, albo nawet zaproponować dotacje wewnętrznie, żeby obniżyć ceny na stacjach benzynowych, bo tak naprawdę te wszystkie wojny, Ormuzy, prawda, i inne, Irany nie mają żadnego znaczenia dla amerykańskiego wyborcy, natomiast to, ile płaci na stacji benzynowej, już ma. No dobrze, proszę Państwa, tylko przypomnijmy, że organizacja OPEC została pierwotnie utworzona na konferencji w Bagdadzie we wrześniu 1960 roku. Wtedy było to 5 państw założycielskich produkujących ropę naftową, czyli Iran, Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska i Wenezuela. Wtedy globalne rynki były zdominowane nie przez OPEC, tylko przez grupę, właśnie taki kartel potężnych zachodnich koncernów naftowych, który jest, był nazywany siedmioma siostrami, to było siedem sióstr. One kontrolowały produkcję i ustalały ceny. Szerszym celem państw założycielskich było zapewnienie suwerenności nad swoimi zasobami naturalnymi oraz zapewnienie uczciwych i stabilnych cen dla producentów ropy, a także regularnych dostaw dla krajów konsumentów. Obecnie OPEC ma 12 członków, w tym oprócz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, których zaraz nie będzie, jest jeszcze Algieria, Kongo, czyli DRK, Gwinea Równikowa, Gabon, Iran, Irak, Kuwejt, Libia, Nigeria, Arabia Saudyjska i Wenezuela. No więc to jest tak, że Zjednoczone Emiraty Arabskie były od 1967 roku członkiem organizacji. Organizacja generalnie według, powiedzmy, deklaracji dąży do stabilności cen. Stabilności, czyli krótko mówiąc, ma być tak drogo, żebyśmy zarabiali dużo i przypadkiem nie próbujmy ze sobą konkurować, bo to jest niedobrze, bo wtedy ta cena spadnie i nie będziemy zarabiać aż setek miliardów, tylko będziemy pojedyncze dziesiątki miliardów, tak? W związku z tym w tej chwili no, OPEC produkuje około 30% globalnej podaży, ale ma wielki wpływ na ustalenie cen. Od 2016 roku OPEC również stworzył taki szerszy krąg, prawda, współpracy, tak zwany OPEC+. Tam jest przede wszystkim Rosja, Azerbejdżan, Kazachstan, Bahrain, Brunei, Malezja, Meksyk, Oman, Sudan Południowy i Sudan. I w ramach OPEC+, tak? W sumie to jest tak, że razem te dwie organizacje, czyli OPEC z plusem, kontrolują już 41% globalnej podaży. Więc krótko mówiąc, to co się wydarzyło ma poważne i może mieć poważne skutki geostrategiczne, ma również przyczyny bardzo poważne i bardzo skutki mogą być oprócz takich właśnie typowo prostych, czyli konkurencja czy zwiększenie konkurencji na rynku ropy naftowej, być może rozpad OPEC-u, bo wtedy pozostało, jeżeli, ponieważ no to i wygląda w ten sposób, to żeby tak w skrócie Państwu powiedzieć, że Zjednoczone Emiraty Arabskie po pierwsze inwestowały bardzo intensywnie w produkcję i w zdolności do produkcji i eksportu. Zjednoczone Emiraty Arabskie również nie podoba im się to, że tak naprawdę OPEC jest kontrolowany przez Arabię Saudyjską i realizuje cele polityczne, nie tylko finansowe, ale polityczno-finansowe, można powiedzieć, Arabii Saudyjskiej. Na przykład jak kiedyś Arabia Saudyjska, notabene jak się był jeszcze, zanim Rosja przystąpiła i te dawne kraje Związku Radzieckiego, jak zanim przystąpiły właśnie tego OPEC-a+, to kiedyś właśnie parę razy dochodziło do takich sytuacji, gdzie Rosja właśnie sprzedawała tę ropę i Arabia Saudyjska parę razy, tak że tak powiem, dokręciła śrubę, czyli obniżyła ceny ropy, doprowadziła do tego, żeby zdławić Rosję. Znaczy Rosja mogła dalej sprzedawać, tylko że to było na progu albo pod progiem opłacalności ich produkcji, bo to nie chodzi o to, ile ta ropa kosztuje, tylko ile kosztuje wyprodukowanie. No niestety takiej sztuczki nie będzie już można robić z Emiratami, a Emiraty, najważniejsza rzecz, Emiraty są w stanie według tych różnych wywiadowni gospodarczych czy analitycznych zwiększyć praktycznie dwukrotnie swoją produkcję ropy, co jest no, poważną kwotą, to po pierwsze, a po drugie Arabia Saudyjska akurat nic nie jest w stanie z tym zrobić, przynajmniej cenowo nie jest w stanie tutaj zawalczyć, podobnie jak z Rosją, ponieważ Emiraty podobno produkują tę ropę taniej jeszcze niż Arabia Saudyjska. Ten, znaczy produkcja, sprzedaż, wszystkie koszty po drodze są niższe niż w Arabii Saudyjskiej lub porównywalne, a w związku z tym no, zadławienie Emiratów jest praktycznie niemożliwe. Abstrahując od tego, że się będą się do wszystkiego mieszały Stany Zjednoczone, bo nawet jeżeli ów przeciętny Kowalski nagle zacznie płacić 1 dolar za galon na stacji benzynowej, to te koncerny, które sponsorują Trumpa i tam są jego koledzy, i to są znani z imienia i nazwiska, zresztą sponsorzy jego kampanii, no to oni przyjadą, no właśnie, przyjadą z tą, z, przyjadą na bal, tak? Znaczy wynajmą pokój w hotelu, w którym Trump będzie przebywał na sali balowej. O, tak można by powiedzieć. Więc to się, albo też powiedzą, żeby jakby chciał jeździć do Dallas, to nie obok biblioteki. Więc krótko mówiąc, ta konkurencja, która nam się może pojawić, to jest dla nas bardzo dobra informacja, naprawdę bardzo dobra. To jest bardzo zła informacja dla producentów, ponieważ, od razu powiem, że dla Rosji również, od razu sobie o tym opowiemy. Natomiast dla konsumentów oczywiście to jest super, więc... No ale oczywiście to będzie miało bardzo poważne konsekwencje. Proszę Państwa, gdyby się okazało rzeczywiście, że dojdzie do rozpadu OPEC-u i do konkurencji na rynku ropy naftowej, to trzeba pamiętać, że kilka z tych krajów, takich jak na przykład Nigeria, prawda, takich, które jeszcze mają jakieś zdolności do zwiększenia produkcji, albo właśnie Emiraty, chcąc zarabiać tyle samo, co teraz, mogą na przykład produkować dwa razy więcej, więc ta wojna cenowa może spowodować schodzenie właśnie cen do jakichś 30, może 40 dolarów za baryłkę, co byłoby bardzo fajną dla nas informacją, bo byśmy znowu płacili, nie, my byśmy płacili dalej po 9 zł czy coś na stacjach, bo jak wiadomo, w Polsce ceny benzyny na stacjach nie mają nic wspólnego z cenami ropy. Nasza jest sprowadzana po prostu z innego wymiaru. No ale powiedzmy na świecie, powiedzmy to jest, to miałoby jakieś znaczenie. No ale często, no, tak, ale w takiej sytuacji proszę zobaczyć, jak bardzo nieopłacalne, znaczy abstrahując od tego, że może, tak sobie sentymentalnie powiedzieć, może znowu wróci era tych wspaniałych amerykańskich samochodów, które tam paliły 20 litrów na 100 kilometrów, czy coś koło tego. No, tam będę, ja jeździłem takimi samochodami, w związku z tym jest to rzeczywiście no, fajnie. Co prawda one tam dzisiaj to powinny mieć zamiast cennik, prawda, tam jedno naciśnięcie gazu, prawda, 150 zł, jak to bogatemu zabroni, tak. Natomiast no, już tak, że nie żartując, to może również zmniejszyć presję wbrew pozorom na odchodzenie od ropy naftowej. I zmniejszyć również opłacalność właśnie kupowania samochodów elektrycznych. Bo jeżeli okaże się, że drogi, że jak no w tej chwili jest to opłacalne ze względu na drogą ropę i generalnie na drogą energię, prawda? Szczególnie ropę, która jest cały czas konkurencyjna w stosunku do, znaczy cena energii elektrycznej w stosunku do ropy. Jak ropa nagle spadnie o 50% na przykład, to już te kalkulacje będą wyglądać niby inaczej. A w miksie energetycznym no, generowanie energii z ropy już jest tam na bardzo dalekim miejscu, więc ten spadek nie wpłynie na ten miks. No i się zacznie, tak? Także to nie, to jest to, że sobie żartuję, że można już brać tego, prawda, tą Teslę i na sznurku na giełdę ciągnąć. To jest oczywiście żart, ale w tym kierunku możemy też spodziewać się zawirowań, tak? No, czy trwałych trendów, to nie. Oczywiście trzeba pamiętać, no, Zjednoczone Emiraty Arabskie też nie są zainteresowane specjalnie tym, żeby ta cena poszła w dół i tam uderzyła o beton parę razy, czy tam odbiła parę razy od tego ground zero. No ale, ale to jest, ale z drugiej strony są zainteresowane tym, żeby ta podaż była taka, jak chcą Emiraty, a nie Arabia Saudyjska. Co spowoduje na pewno, po pierwsze właśnie konkurencję, po drugie może też mogą też Emiraty dawać jakieś upusty na swoją ropę dodatkowo. No i będzie wybór, no, czy kupujesz drogą ropę z OPEC-u, prawda, czy tańszą ropę na przykład właśnie ze Zjednoczonych Emiratów. No wybór będzie prawdopodobnie prosty. Więc oczywiście mogą się dogadywać, prawda, mogą później podpisać jakieś porozumienia, prawda, jakieś tam no, detente. Poza tym ja uważam, że najlepszym sposobem wtedy dla Arabii Saudyjskiej będzie wywołanie na przykład jakichś niepokojów wewnętrznych w Zjednoczonych Emiratach, albo nawet sprowokowanie jakiegoś konfliktu. No czegoś takiego, krótko mówiąc, co doprowadzi do tego, że to nie będzie wyglądało tak sielankowo, no bo to straszliwie uderzy w finanse Arabii Saudyjskiej, które są notabene dużo... Arabia Saudyjska jest większym krajem, trudniejszym do rządzenia, z populacją, która tam, jeśli chodzi o, że tak powiem, Sic Semper Tyrannis, to tam tych Brutusów jest tyle, że jakby atak na Juliusza Cezara odbywał się nie w Republice Rzymskiej, tylko w Arabii Saudyjskiej, to tam by po prostu połowa się zasiekała tymi nożami i żaden by się do tych pleców Cezara nie dopchał po prostu, bo tam byłoby taki tłum i tylu chętnych. Więc krótko mówiąc, to jest kraj łatwy do zdestabilizowania, szczególnie wtedy, kiedy spadną dochody z ropy i nie będzie można realizować ani tych wielkich wizji, a tym bardziej zaspokajać potrzeb społecznych, żeby właśnie oni jednak dali sobie spokój i robili cokolwiek innego, tylko nie ostrzyli tych noży. Więc to jest jeszcze więcej, to jest ten czynnik destabilizujący tą wojną Trumpa, to jest dopiero początek mozaiki. Znaczy, że nie mozaiki, domina, prawda? Mozaika to nie było jeszcze. Domina, proszę Państwa, domina, efekt domina. jak ten motylek, prawda, który gdzieś tam ma pod Pekinem zamachać skrzydełkami, prawda, i wywołać burzę nad Londynem. Nie, czasem to jest złe porównanie, bo widziałem jakieś takie niewielkie drony chińskie, bojowe, prawda, gdzieś pokazywano właśnie wielkości motylków. No nie, to niech to będzie, że niech nad południowym Wietnamem na przykład zamacha tymi skrzydełkami. Tam prawdopodobnie broni dalekiego zasięgu nie ma. No dobrze, proszę Państwa, więc to jest jak gdyby pierwszy aspekt tego, to jest aspekt finansowy, tak? To jest, wskazuje się, że odejście trzeciego co do wielkości producenta OPEC-u osłabia blok, który pomimo produkcji do 4 na 10 baryłek ropy wydobywanej na świecie został jeszcze sparaliżowany przez wewnętrzne rozłamy i wzrost wydobycia ropy w Ameryce. Trzeba pamiętać, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są na najbardziej uprzywilejowanej pozycji, ponieważ one są w stanie obejść blokadę w cieśniny, są w stanie, prawda, ponieważ one mają terminal, prawda, załadunkowy poza cieśniną. Co prawda to jest ten terminal, który Iran już symbolicznie zaatakował i jest w stanie go oczywiście zniszczyć, no ale zakładamy, że ta wojna zawieszona nie będzie się toczyła dalej przy udziale Emiratów. Emiraty zresztą wielokrotnie domagały się zwiększenia produkcji ropy naftowej w ramach porozumień OPEC-u. Natomiast relacje, i trzeba też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, to no właśnie oprócz tego, że oczywiście Emiratczyków zawsze denerwowało to, że tak naprawdę ta cena odpowiadała potrzebom dokładnie Mohammada bin Salmana i nikogo więcej. Oczywiście, przepraszam, podaży ropy, tak, na całym świecie, odpowiedzialności za zrównoważony wzrost i tak dalej. No, możecie Państwo sobie to w różnych broszurach propagandowych poczytać. Natomiast zapominamy jeszcze o jednej rzeczy, a tutaj nie zapomnimy, a mianowicie o rywalizacji politycznej. O tym, że tak naprawdę Arabia Saudyjska w tej chwili toczy wojny, regularne wojny per proxy, prawda, czyli wojny przez pośrednika, konflikty peryferyjne kiedyś u nas nazywało, cały czas nie wiem dlaczego. Otóż takie wojny per proxy, czyli przez pełnomocników z Arabią Saudyjską, Arabia Saudyjska z Emiratami, to jest jedno, to jest wojna w Jemenie, notabene ostatnio Emiraty zostały pokonane po bardzo brutalnej ofensywie ze strony już bezpośrednio samej Arabii Saudyjskiej, która uderzyła na tak zwane Rady Południa, które były znowu ostoją wpływów Emiratów w Jemenie. Mamy wojnę w Sudanie, gdzie po stronie tego sojuszu RSF, który się teraz już zaczął nazywać TESIS, i stoją z Emiraty Arabskie, natomiast po stronie rządu centralnego, notabene islamistycznego do bólu, aż takiego naprawdę, to takiego, że tam talibowie to momentami wysiadają przy nich, to jest właśnie Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska zresztą i Egipt. W związku z tym te rywalizacje są, no, rozwijają się. Oba państwa wydają miliardy, oczywiście nikt nie wie ile, prawda, ale miliardy, jeżeli nie dziesiątki nawet, na zbrojenie. Wojna jest drogim przedsięwzięciem, powiedzmy sobie szczerze, szczególnie taka prowadzona tyle czasu. I to są wojny rujnujące gospodarczo. Teraz proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo, co się dzieje, po pierwsze, przy blokadzie cieśniny, gdzie w ogóle ten strumyczek nie wpływa, albo niewielki, a po drugie, co będzie jeszcze przy spadku cen ropy, gdzie trzeba będzie wyprodukować dwa razy więcej, dostanie się tyle samo, co dzisiaj. A zdolności do zwiększania produkcji swobodnej też są ograniczone. W związku z tym to jest tak, że twierdzą specjaliści lokalni, to znaczy specjaliści z regionu, proszę Państwa, ale to nie są jedyne konsekwencje, bo mamy tak, teraz konsekwencje polityczne. W ogóle wyjście z tego bloku arabskiego jednak oznaczają dla Emiratów, jak to ładnie się mówi, pójście własną ścieżką, ale ta ścieżka może prowadzić do bliższej współpracy i sojuszu z państwem położonym tam, gdzie chce. Oraz być może ze Stanami Zjednoczonymi. Ze Stanami to tak może być różnie, bo nie wiadomo, jak Stany na to zareagują na obniżanie ceny ropy, no ale załóżmy, że tak. Na razie jest tak, że administracja amerykańska cały czas jednak makiawelicznie prawdopodobnie będzie chciała oczywiście zarobić na tych wzrostach, ale też nie będzie utrzymywała ich za bardzo, za długo ze względów właśnie polityczno-społecznych u siebie. A w związku z tym mamy rozbicie tego bloku arabskiego, to prawie na pewno. Nie wiadomo, jak się posypią kolejne państwa, bo kolejne państwa też mogą powiedzieć, że no to jak tak, to w takim razie po co nam OPEC? OPEC tylko nas ogranicza, prawda? Nie daje nam szansy na zarabianie pieniędzy tyle, ile moglibyśmy, a potrzebujemy bardzo dużo. Więc taka właśnie na przykład Nigeria, prawda, Gabon, prawda, są kraje, które potrzebują permanentnie wielkich ilości pieniędzy, których nie mają. Ale mamy właśnie rozbicie tego bloku arabskiego, w związku z tym Zjednoczone Emiraty stają się tym samym uprawnionym celem dla wszystkich tych organizacji niepaństwowych, które są jak gdyby niespecjalnie kochają się z Jahunatanem i jego kraikiem. W związku z tym będziemy mieli, no i właśnie mamy wtedy możliwości również różnych destabilizacji wykonywanych przez Arabię Saudyjską. Arabia Saudyjska wie, że to, co się w tej chwili wydarzyło czy wydarzy, to jest dla niej poważne geostrategiczne zagrożenie. Więc co więcej, będziemy mieli, to jest tak, że wskazują tutaj specjaliści, którzy są dzisiaj cytowani przez prasę arabską, że wyjście z OPEC pozbawia właśnie, czy likwiduje jeden z filarów leżących u podstaw zdolności OPEC do zarządzania rynkiem. To jest w tej chwili no, obecna produkcja Zjednoczonych Emiratów Arabskich to jest 4,8 miliona baryłek dziennie i prawdopodobnie będą chcieli zwiększyć do 7,5 miliona, więc to jest naprawdę sporo. To ogranicza zdolność organizacji do zarządzania rynkiem i może właśnie doprowadzić do kolejnych odejść. To jest 13% zdolności produkcyjnych OPEC-u odchodzi właśnie w postaci Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poza tym Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z nielicznych członków dysponujących jeszcze dużymi rezerwami mocy produkcyjnych. Czyli krótko mówiąc, zdolnością, dzięki której właśnie grupa jakby co to wpływa na rynek i na przykład może wrzucić, prawda, podaż, znaczy może odkręcić kurek, tak krótko mówiąc. W innych przypadkach potrzebne są jeszcze wiercenia, infrastruktura i Nigerii, żeby daleko nie szukać. Natomiast tutaj nie. No w tej chwili jest tak, że ceny Brentu pozostały bez zmian po ogłoszeniu. Cena oscylowała powyżej $104 za baryłkę. No bo właśnie, proszę Państwa, najważniejsze jest jeszcze, no i oczywiście ważną rzeczą jest to, że siła OPEC-u zmalała od momentu, kiedy pojawiła się na rynkach amerykańska ropa łupkowa. I tak właściwie to jest, to właśnie wtedy połączone, też no, jedna z motywacji połączenia sił z Rosją, prawda, żeby jednak zwiększyć tą presję. Natomiast no, Rosja też niespecjalnie oczywiście jest i była zainteresowana wysokimi cenami ropy, no, ale z drugiej strony tam poszła bardziej z przymusu niż z chęci. Więc zobaczymy, jak to się będzie rozpadało dalej. Natomiast no, wskazano też jedną rzecz, że Emiraty Arabskie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ja mówię, że Emiraty, bo i tak nie ma innych Emiratów Arabskich, żadnego kraju, który się podobnie nazywa, tak? Więc Emiraty poniosły największe straty i były najbardziej atakowane w wyniku ataków irańskich, no ale z drugiej strony to jest sojusznik państwa opornego tam, gdzie chce. W sumie wystrzelono prawie 2800 dronów, więc to jest więcej niż w kierunku jakiegokolwiek kraju Zatoki, w tym również państwa położonego tam, gdzie chce. I tutaj Emiraty bardzo głośno narzekały, i to ich przedstawiciele zresztą na Twitterze też pisali, że Stany Zjednoczone no właśnie nie pomagały w obronie kraju, tak? Albo jeżeli pomagały, to w sposób niedostateczny czy niewystarczający. No więc to jest tak, że w tej chwili też badacze stwierdzają, że ta wojna z Iranem i to właśnie postawa również amerykańska, postawa właśnie Arabii, gdzie Emiraty powiedziały, że jest przecież potrzebna wspólna odpowiedź. No nie można udawać, prawda, że te drony, które tam przelatują i nam spadają na zakłady przemysłowe, to one tak sobie przypadkiem tutaj zabłądziły, tak sobie szukały, prawda, gdzie by tutaj sobie wylądować i o proszę bardzo, komin rafinerii, będziemy budować jak ten bocian, prawda, na górze gniazdko. No więc i tam sobie właśnie trafiały. Więc natomiast no, Emiraty chciały stworzyć wspólny front przeciwko Iranowi, chciały wspólnej odpowiedzi, również wspólnej odpowiedzi militarnej, to takiej powiedzmy zaczepnej nawet. Włącznie z tym, że Emiraty tam deklarowały w pewnym momencie nawet gotowość do inwazji na te wyspy sporne w Zatoce, co zresztą nie jest wykluczone, że one to tak czy inaczej zrobią przy wsparciu amerykańskim. Jak tam Amerykanie jeszcze zgromadzą trochę sił, to czy to będą komandosi amerykańscy, czy emiratcy, ale w każdym razie taka inwazja jest bardzo prawdopodobna. Znaczy, ja bym się nie zdziwił, gdyby doszło do niej nawet w najbliższych tygodniach. Wydaje mi się, że Emiraty to odpuściły w koordynacji z Amerykanami, żeby jednak tak, no bo tego typu działanie, nawet gdyby były w stanie samodzielnie przeprowadzić, to to byłoby też, no stałoby się, krótko mówiąc, powodem do odwetu ataku znowu irańskiego, tym razem na Emiraty. Emiraty by się pewnie nie mogły bronić same. Trzeba byłoby zaangażować Amerykanów, którzy być może nie chcieliby za bardzo. No krótko mówiąc, plany zawieszono na razie, ale one cały czas są gdzieś tam na stole. No i trzeba też pamiętać, proszę Państwa, że ta wojna zachwiała jeszcze jedną rzecz, a mianowicie Emiraty Arabskie, jak wielu analityków wskazuje, one są, no twierdzą, że one są odporne na wstrząsy bardziej niż inne państwa Zatoki, ponieważ mają bardziej zróżnicowaną gospodarkę. To jest tak, że rzeczywiście model gospodarczy Emiratów to jest przede wszystkim turystyka, bezpieczna oaza w regionie, nieruchomości, no i generalnie, że tak powiem, duża pralka, tak? Jak ktoś, nie wiem, ma jakieś tam banknoty, które mu się nie podobają, to może tam sobie, do tego służą Emiraty, tak? Prawda? Jako duża pralka do dużych ilości pieniędzy. I zresztą stąd właśnie są to źródło, znaczy tym jakby celem licznych inwestycji uznawane zresztą są za bezpieczne. Jak Państwo być może wiecie, to również bańka spekulacyjna związana z nieruchomościami, która właśnie w tej chwili zaraz, że tak powiem, prawdopodobnie uderzy o bruk, to jest coś, na czym budowano potęgę tych Emiratów, tak? Czyli nie tylko ropa. Natomiast mamy w tej chwili ucieczkę z kraju, dochody z turystyki spadły. Zresztą, proszę Państwa, to nawet nie chodzi o samo zagrożenie tym, że ktoś tam sobie pójdzie na plażę, a potem będzie pytanie, przepraszam, czy ktoś z Państwa zamawiał drony, tak? Bo tutaj lecą właśnie w naszym kierunku. Tutaj bardziej chodzi nawet o to, że nawet podstawowe zagrożenie takim atakiem powoduje znowu zablokowanie lotnisk. Jak zablokowanie lotnisk, to urlop z 4-dniowego przekształca nam się w 3-tygodniowy, chyba że ktoś chce rowerkiem, prawda, albo na hulajnodze elektrycznej, koniecznie, żeby nie było emisji, zasuwać do kraju, no, czy tam do Europy. Jakby nie było, są tacy, którzy tak potrafili, więc to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Albo też możecie Państwo odtwarzać, prawda, nowy jedwabny szlak, prawda, i dawaj na wielbłądzie. Oto będę, ileż ja się, proszę Państwa, wyjeździłem na tych wielbłądach. No teraz to już, dopóki nie schudnę, to staram się na te zwierzątka nie wsiadać, bo ten, jak się tam wsiądę, to ten jednogarbny będzie później, ja wstanę, on będzie miał dwa garby, prawda, i to już mu się, żeby mu się te łapy tak nie rozjechały na cztery strony. Więc to trzeba się też wiedzieć, prawda, kiedy na takie zwierzątka. Nie, tak naprawdę, proszę Państwa, to jest takie zwierzę, że kogo by tam nie posadzić, prawda, drugiego wielbłąda, cztery słonie, on nawet nie zauważy. Najwyżej ugryzie, napluje, prawda, albo stanie i będzie głośno ryczał. Jeżeli Państwo wiecie, jaka jest obsługa w ogóle, metoda obsługi wielbłąda, to ja odsyłam do Terego Pratchetta. On tam właśnie mówił, że właśnie co zrobić, tam było pytanie, co zrobić, żeby jechał do przodu. No trzeba głośno wrzeszczeć i walić go kijem. A jak, co trzeba zrobić, żeby zatrzymać wielbłąda? No głośno wrzeszczeć i walić go kijem. A jak zrobić, żeby skręcał? Nie wiem, to z podręcznika dla zaawansowanych. Można zsiąść i przestawiać go ręcznie. Więc polecam Państwu, bo tam są naprawdę te instrukcje obsługi wielbłądów, są u Pratchetta znakomite. W każdym razie to już tak na marginesie. W związku z tym to jest wielki problem. No i oczywiście mamy też perspektywę. Aha, właśnie, no i ważna jeszcze rzecz. Tutaj jeden z analityków bardzo słusznie powiedział, że no to wszystko super, tyle tylko, że oni mogą wyprodukować i chcą wyprodukować więcej, ale nie mogą teraz tego sprzedać na razie. Dlatego, bo tak czy inaczej te zdolności do ominięcia cieśniny nie są w tej chwili tak rozbudowane, żeby jednak przy zwiększeniu podaży przepuścić to jak gdyby dookoła cieśniny Ormus, prawda, czyli tymi instalacjami lądowymi. A i też nie wiadomo, czy gdyby wojna się nie rozpoczęła, to nie będzie pierwszy cel ataku irańskiego. Więc to zwiększenie ilości produkcji jest na razie hipotetyczne, czyli mogą zwiększyć, nie mogą wyeksportować. No w sumie, proszę Państwa, jest tak, że to tak na marginesie Zjednoczone Emiraty, jak się twierdzi, w tej chwili twierdzą specjaliści, mają zdolność produkcyjną wynoszącą 4,8 miliona baryłek dziennie, natomiast w ramach kwot OPEC-u to jest 3,4 miliona baryłek dziennie, prawda, czyli mamy prawie 1,4 różnicy. Wiele oczywiście po wyjściu z grupy Emiraty już zapowiedziały, że zwiększą produkcję. Oczywiście tam są takie bardzo ładne sformułowania, że tam z odpowiedzialnością za rynek, takie rzeczy. Czyli krótko mówiąc, będą tak zwiększały, żeby za bardzo na tym nie stracić, prawda, na ewentualnym spadku ceny. Natomiast no, wiadomo było od pewnego czasu, no, to też warto powiedzieć, że oczywiście to nie jest jedyny członek, który wyszedł. No, Katar, Angola czy Ekwador już wyszły wcześniej. Katar to tak zawiesił, no ale to tak naprawdę wyszedł. No ale to już jest inna sprawa, no to jest też rywalizacja katarsko-innoarabska, że tak powiem, czyli Katar versus Zjednoczone Emiraty i Arabia Saudyjska. No ale to już jest kwestia, powiedzmy sobie, geopolityczna bardziej, a i też częściowo religijna, więc tutaj nie będziemy tego rozwijać tematu, bo to będzie za skomplikowane. No w każdym razie jeden z analityków tej firmy Kepler, dzisiaj cytowany, tej, która tam się zajmuje tylko i wyłącznie ropą i tam liczeniem tych baryłek, kto gdzie komu, prawda, na morzu pożyczył, zakosił i tak dalej. No w każdym razie ten pan z Keplera powiedział, że to jest cios, po którym może się OPEC nie podźwignąć, czyli nie przetrwać. Ale oczywiście tutaj są też inne głosy i to jest, ja się też zgadzam, że to jest tak naprawdę deklaracja niepodległości Emiratów, tak? Po prostu jest to moment, kiedy Emiraty nie będą się czuły związane z instytucjami, które po prostu nie podzielają ich interesów, podzielają interesy konkurentów. Wpływ może być, no właśnie, państwo generalnie ma 2 biliony dolarów suwerennego majątku, ma w związku z tym wielkie wpływy, finansuje liczne wojny, to jest państwo, to nie jest państwo nieagresywne, to jest państwo jak najbardziej agresywne, finansowało wojnę w Jemenie, finansowało i finansuje wojnę w Sudanie i prawdopodobnie to nie są, prawdopodobnie na pewno finansowało również wojnę domową w Syrii, to razem z Saudyjczykami, tylko każdy miał inne, mieli odrębne organizacje dżihadu i to jest państwo, które w tej chwili chce odgrywać suwerenną rolę, nie będąc de facto gospodarczym wasalem Arabii Saudyjskiej. Oto tak można powiedzieć chyba w największym skrócie. Więc tutaj minister energii Emiratów udzielił wywiadu New York Timesowi pan Suhail al-Mazrawi właściwie, zasugerował właśnie, że decyzja o wycofaniu się z OPEC nie miała nic wspólnego z żadnym konkretnym producentem i że Arabia Saudyjska i Emiraty są braćmi stojącymi ramię w ramię w czasie kryzysu wywołanego wojną. To tak jak Polska i Rosja, no po prostu bracia. Państwo pamiętacie, były takie kabarety, kiedyś opowiadano właśnie o tym, że tutaj, no, witaj bracie, wpadłem do ciebie na chwilę, tak, jak brat do brata, tak bracie, jak brat do brata, prawda, no, tutaj bracia. Więc krótko mówiąc, tutaj politolodzy, specjaliści mówią, to co widzimy dzisiaj, to jak nowe Emiraty, tak właśnie się będą zachowywać Emiraty i tak będą postępować w regionie i świecie. Oczywiście mówi się o tym, że to wyjście jest w celu zaspokojenia podaży rynków. No nie mogą zaspokoić podaży rynków, prawda, bo nie są, bo na razie Trump zakorkował sobą cieśninę Ormuz i nie odkorkuje jej szybko, tak? Bo uważa, że w ten sposób zagłodzi Iran, więc to jest, Państwa, ten sam, to jest, Państwa, trochę podobny pomysł, jak pomysły ekipy Bidena, ja pamiętam od samego początku, jak wprowadzimy sankcje na Rosję, takie jak wprowadzimy, to no, za pół roku się ich zagłodzi, prawda? Za 3 miesiące nie będą już mieli za co kupować tych tam części do rakiet, za 4 miesiące skończą im się kredyty na brukiew, prawda? A za 6 miesięcy skończą się obierki, prawda? Jako główny delikates i podstawa wyżywienia ludności i armii i w zasadzie w 7 miesiącu, prawda, już zagłodzonych, prawda, rozbitych i nie mogących się ruszać, tam dzielni bojownicy z Kijowa nakryją czapkami. No więc coś nie wyszło, tak? Może brukiew na brukwi się zatrzymało, ale nie poszło nigdzie dalej. No żartuję sobie, proszę Państwa, ale to jest właśnie ta koncepcja, więc ta koncepcja przedłużającej się wojny, moim zdaniem ona rzeczywiście zadziała 6-10 miesięcy. Co prawda kraje arabskie, tak jak mówię, zostaną sprowadzone do poziomu wieków średnich, jeśli chodzi o ich dochody. No właśnie, znowu będziemy, Arabia Saudyjska zacznie zarabiać na pielgrzymkach albo na sprzedaży produktów fizjologii wielbłądów. Notabene, proszę pamiętać, proszę Państwa, jak Państwo będziecie przypadkiem w Rijadzie na lotnisku, uważajcie, co kupujecie, jako szczególnie są takie napoje w sklepach, pikach, takie przydawane no nie jako z automatu, tylko takie właśnie specjalnie pamiątkowo, nie wiem, no tak jak w takich różnych sklepach na lotniskach, gdzie macie Państwo regionalne produkty, o właśnie, regionalnych produktów. Uważajcie, to za, próbujcie sobie tłumaczyć nawet Google Translate'em, co za regionalne produkty kupujecie, bo możecie być zaskoczeni podczas obiadu, a i wszyscy dookoła Was też. Więc krótko, dobrze, już przestaję sobie dworować. W każdym razie trzeba pamiętać, że tak naprawdę Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, pomimo licznych konfliktów, również konfliktów zbrojnych, przypomnijmy, tam co jakiś czas sobie straże graniczne sobie strzelają, głównie na morzu do siebie, to zjednoczyli się w 2015 roku, próbując najpierw, to Mohammed bin Salman, namówiony notabene wówczas przez Kuchnera, spróbował robić sobie takie arabskie NATO. A żeby zrobić arabskie NATO, potrzebował wojny z Iranem, więc próbował ją sprowokować, nie udało się. Rozpoczął wojnę w Jemenie, zaatakowali Jemen, notabene Saudyjczycy, i następnie wciągnęli w to w Emiraty Arabskie. I rzeczywiście oba te państwa wspólnie zaczęły finansować ten konflikt. Potem jak Houthi parę razy wysłali na przykład tam rakietę już nawet nad Dubaj, i nagle się okazało, że Emirat potem... Tam była taka koncentracja wojsk w jednej z baz emirackich, w cudowny sposób pojawiła się balistyczna rakieta. Ci ludzie dowiedzieli, że Houthi mają oprócz tych gumowych klapków, w których biegają, mają również balistycznych też, mają też balistyczne rakiety. No jak ta balistyczna rakieta trafiła w ten obóz, to tam jest do dzisiaj duża dziurka w ziemi. I to były, i to była duża koncentracja wojsk, bo zakładano, że oczywiście druga strona nie ma ani dronów, ani rakiet. Więc okazało się, że mają, a jak nie, to pożyczyli od kolegów z Iranu. Krótko mówiąc, zakończyło się to w ten sposób, że Emiraty się wycofały wtedy z tej wojny, uciekły po prostu z niej. Arabia Saudyjska pozostała, na Houthi wygrali wojnę, tak? Zajęli cały północny Jemen, utrzymali się. Państwa, 10 lat, przypomnijmy, 10 lat nieustannych bombardowań, nieustannego ataku i finansowania przez dwa, no, jedne z najbogatszych krajów świata. Oczywiście Emiratczycy sami nie walczyli, tam byli najemnicy, no właśnie, najemnicy z Sudanu. Teraz ich nie można przerzucić do Jemenu, bo zajmują się, że tak powiem, Sudanem. Natomiast tak, urzędnicy Emiratów, jeszcze trzeba powiedzieć, że wielokrotnie wyrażali niezadowolenie z arabskich i islamskich organizacji wielostronnych. Tutaj jeden z urzędników powiedział w Dubaju w poniedziałek: każde państwo Zatoki Perskiej miało własną politykę powstrzymywania Iranu i wszystkie te strategie zawiodły. Wszystkie nasze polityki zawiodły w żałosny sposób. Tutaj też powiedział, że solidarność w państwach Zatoki Perskiej nie dorównała wyzwaniu, no bo te państwa nic nie zrobiły, tak? Oprócz wspólnego, łagodnego protestu i ubolewania, proszę Państwa. To są ci słynni ubolewacze, prawda, którzy są zatrudniani tam w MSZ-ach. Powiedział właśnie też jeden z politologów: wszystkie państwa w regionie przystosowują się do faktu, że USA nie zapewnią im parasola bezpieczeństwa, jaki obiecywały. Wymaga to, aby każde państwo wytyczało sobie własny kierunek, a nie były w stanie się z nim zgrać. Polityka naftowa to jest oczywiście od dawna, to jest kwestia rywalizacji z Arabią Saudyjską. Przez lata Emiraty właśnie twierdzą, że pozostawały w OPEC z szacunku dla Arabii Saudyjskiej, no ale już teraz dalej nie będą tego robić, widocznie straciły ów szacunek. I to w zasadzie, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, byłoby tyle. Natomiast, proszę Państwa, mamy teraz kolejny temat. Proszę Państwa, mamy teraz drugi temat, to jest bardzo krótki, ale odrębny od tamtego, no, rozpad OPEC-u, a Rosja. Otóż to jest dla nas ciekawe również, w jaki sposób Rosja reaguje. Mamy pierwsze komentarze rosyjskie, stwierdziłem, że je wyłączę do odrębnego tematu, bo tu jest bliższa koszula ciału jednak. Otóż pisze dzisiaj Kommersant, że decyzja Zjednoczonych Emiratów Arabskich stawia pytania o przyszłość dyscypliny kartelowej i równowagi podaży. Ale najważniejsze jest to, i to jest podstawa stanowiska rosyjskiego, przynajmniej tych analityków, bo to nie jest oficjalne czy się polityczne stanowisko, tylko no, tych ludzi, którzy tam odpowiadają za to, że dla globalnego rynku ropy naftowej decyzja Riyadu stwarza, znaczy właśnie Abu Zabi powinna być, a nie Riyadu, Abu Zabi stwarza ryzyko zakłóceń w OPEC+. Natomiast dla Rosji rodzi niepewność co do dochodów z ropy naftowej i gazu oraz stabilności fiskalnej, zwłaszcza w obliczu zmiennego otoczenia cenowego. Czyli krótko mówiąc, OPEC Plus dawał Rosji pewną stabilność do momentu, dopóki nie było decyzji o zmianie produkcji zasadniczej, to można było przewidywać, ile pieniędzy wpłynie do budżetu, nawet one, jeżeli one jeszcze nie wpłynęły, bo te fluktuacje cen nie były tak wielkie, żeby można było się mocno pomylić. Tutaj będzie można się mocno pomylić. To jest bardzo poważny problem, tym bardziej rosyjska gospodarka nie jest w najlepszym stanie, tak powiedzmy sobie. Jest w stanie w tej chwili, no powiedzmy, wymagającym głębokiej troski, o tak to się chyba określa i to już sama Rosja przyznaje. W związku z tym też jest, no decyzja ta oczywiście daje niepewność co do przyszłości OPEC+, natomiast właśnie, jak to ładnie określił właśnie dzisiaj Komersant, stanowi dla Rosji test stabilności jej modelu budżetowego w perspektywie średnioterminowej. Więc wiadomo, że jest już silna reakcja na rynku ropy naftowej. Mamy tutaj cytowanych różnych specjalistów, na przykład Igora Juszkowa, eksperta z Uniwersytetu Finansowego przy rządzie Federacji Rosyjskiej. Powiedział, że u podstaw tego kroku mogło leżeć zarówno względy polityczne, jak i ekonomiczne. On powiedział coś takiego. Z jednej strony ta wiadomość jest oczywiście nieoczekiwana. Z drugiej strony, jeśli przyjrzymy się prawdziwym motywom, warto pamiętać, że niedawno Zjednoczone Emiraty Arabskie zwróciły się do Stanów Zjednoczonych o pomoc finansową, o jakąś formę płynności. Możliwe, że stoi za tym jakieś tajne porozumienie, to znaczy porozumienie amerykańsko-emirackie, które na przykład nakazuje w zamian za zwiększenie płynności wyjście. No ale tego nie wiemy, tak? To już są spekulacje. Według również tego samego Juszkowa samo ogłoszenie może wywołać reakcję łańcuchową na rynku. Powiedział, kiedyś cieśnina Ormuz zostanie otwarta, Emiraty nie będą przestrzegać żadnych kwot. Na rynku globalnym nastąpi nadpodaż, a ceny spadną. Tutaj inna specjalistka, też rosyjska, twierdzi, Zjednoczone Emiraty Arabskie od lat inwestują w rozbudowę mocy produkcyjnych, chociaż limity OPEC-u plus utrzymywały ich na poziomie 3,4 miliona, członkostwo w kartelu staje się dla nich po prostu kosztownym ograniczeniem. Rynek nie odnotuje natomiast radykalnej zmiany równowagi w krótkim okresie, ale sygnał o spadku dyscypliny w sojuszu już wpływa na oczekiwania inwestorów. Czyli krótko jest, dla rynku wyjście Emiratów jest sygnałem, że dyscyplina OPEC plus stoi pod znakiem zapytania. Jeśli chodzi o konsekwencje dla Rosji, to tutaj specjaliści mówią, że znaczna część nadwyżki zysków trafi teraz w maju do Funduszu Dobrobytu Narodowego, dlatego dla Rosji konkurencja na Bliskim Wschodzie jest ostatecznie tymczasowa. Natomiast wyjście Emiratów z OPEC-u oznacza, że mechanizm wspólnego wsparcia cen słabnie, a rosyjski budżet pozostaje od niego zależny. To, proszę Państwa, są reakcje pierwsze rosyjskie. Czyli krótko mówiąc, przypomina się o uzależnieniu jednak od stabilizacji cen ropy, stabilność budżetu rosyjskiego. No i wprost mówi się o tym, że czekają nas czasy niestabilności. Może nie będzie na początku gwałtownych spadków, tym bardziej, że przypomnijmy, no właśnie zakorkowanie Ormus, ale że to jest element, który dodatkowo wprowadza niepewność, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą rosyjską. To może wbrew pozorom mieć duże znaczenie też dla chęci Rosji szybkiego dogadania się w sprawie Ukrainy. Bo o ile tam te wszystkie sankcje, nie sankcje, no po pierwsze oni się nauczyli ich trochę omijać, tak, a po drugie, jak widać, Amerykanie je nawet znoszą, ale znoszą tymczasowo, o tyle no w perspektywie budżetowej, rocznej, dwuletniej, trzyletniej, jakiegoś planowania strategicznego państwa, no to niepewność, czy dochody będą 100 czy 40, prawda, no nie pozwala, krótko mówiąc, na realizację jakichś ambitniejszych działań inwestycyjnych. No z naszego punktu widzenia to jest dobrze, to znaczy, że krótko mówiąc, Rosjanie nie będą mieli pieniędzy, żeby sfinansować takie dozbrojenie się, żeby na nas napaść, tak? I tak już w dużym skrócie, abstrahując od tego, że ja tak uważam, że te straszenie tym, że oni tam za chwilę na nas napadną, jest, no pewnie ma jakiś cel polityczny, ale moim zdaniem odbiega daleko od rzeczywistości. Przecież mamy kolejny temat, to jest Trump i długa wojna USA. Otóż, no jeżeli Państwo słuchaliście, wczoraj ja opowiadałem o Carlsonie, który skarżył się, że Trump wpadł w objęcia Jahunatana i będąc w tych objęciach został jeszcze, że tak powiem, znalazł się jeszcze w objęciach neokonów, prawda, czyli neokonserwatystów. To jest w tej frakcji, którą zawsze krytykował, bo się wybudował przecież na krytyce nie tylko demokratów, ale również republikanów, którzy wciągali Stany Zjednoczone w niekończące się, przedłużające konflikty. No więc w tej chwili Trump nakazał swoim współpracownikom przygotowanie się na przedłużoną blokadę Iranu. Otóż dlaczego tak robi? Ponieważ, jak stwierdzono, on potrzebuje zdecydowanego zwycięstwa, a żadna z opcji aktualnie dostępnych nie daje mu, nie zapewnia mu szybkiego wyjścia z konfliktu ani takiego zwycięstwa. Znaczy, my już oczywiście wiemy, że on jest zdolny do ogłoszenia dowolnych komunikatów, prawda, czego to nie podbił, prawda, może też powiedzieć na przykład, że Marsa podbił, ba, notabene Imperatora Palpatina z Gwiezdnych Wojen, to też on tam, tak naprawdę, był tam w kulisach w każdym razie, więc krótko mówiąc, tak jak mówię, on nie jest specjalnie przywiązany do rzeczywistości, jeśli chodzi o komunikaty, no ale sam komunikat o zakończeniu wojny zwycięsko, podczas gdy wojna nie jest zwycięska, delikatnie mówiąc, będzie kontestowany przez prasę, znaczy przez prasę, przez innych polityków, nie utrzyma się ten komunikat. Znaczy trafi tylko do najbardziej, że tak powiem, zabetonowanych, pojedynczych komórek nerwowych, udających te takie, znaczy odpowiadających za podstawowe odruchy fizjologiczne członków MAGA w każdym razie. Więc krótko mówiąc, chciałem powiedzieć, że do umysłowości, ale tu jakoś nie specjalnie mi się tutaj pasuje, bo już jak widzę te... Wiecie Państwo, nie chodzi mi o to, o co oni sami z siebie piszą, tylko jak reagują na tą propagandę i po prostu tam jest, co tam jest w zasadzie wrzucone, prawda, stoją... Wiecie Państwo, ja niedawno widziałem pokaz karmienia fok. Foki są bardzo wdzięcznymi, miłymi stworzonkami. Jak się na przykład im tam wrzuci tego śledzia, prawda, to one później klaszczą płetwami, robią takie fajne potrafią tam na nosie czymś żonglować. I to jest właśnie to, jak się obserwuje, jak tam coś Trump napisze i potem komentarze ludzi MAGA, to właśnie tak jak te foczki. Przy czym oni są mniej uroczy, powiedzmy, ale też klaszczą płetwami. W każdym razie Trump nakazał współpracownikom przygotowanie się na przedłużoną blokadę Iranu. Celem ataku jest uszczuplenie budżetu reżimu, próba wymuszenia kapitulacji nuklearnej, której Teheran odmawia. Jak donoszą amerykańskie media, odbyło się poniedziałkowe spotkanie w sali sytuacyjnej, gdzie oceniane były różne opcje, no więc stwierdzono, że inne opcje, czyli wznowienie bombardowań albo wycofanie się z konfliktu w tej chwili, wiążą się z większym ryzykiem niż utrzymanie blokady. Więc blokada jest wbrew pozorom najbezpieczniejsza. Ja się tak zgadzam. Blokada jest dla Stanów Zjednoczonych najbezpieczniejsza. To jest w ogóle najlepszy wariant dla nich w tej chwili. Oczywiście pod dwoma warunkami. No po pierwsze, że nie nastąpi jakieś duże tąpnięcie na rynkach ze względu na braki podaży ropy. No ale na razie nic takiego się nie wydarzyło, pomimo dużych braków już podaży. Poza tym odblokowanie właśnie sankcji na Rosję daje możliwość zwiększenia eksportu po prostu z Rosji do różnych krajów, czyli krótko mówiąc nie wywindowanie ceny do tam $200 za baryłkę. I to jest, bo to jest jedyne zagrożenie. Natomiast cała reszta nie. Flota tam sobie, i tak flota gdzieś się musi moczyć. No może tamte moczyć kile, prawda, gdzieś na Karaibach, może na środku oceanu, a może równie dobrze w Zatoce, prawda, ładna pogoda, to je naprawione, w związku z tym wszystko jest jak gdyby okej. Nikt do nikogo nie strzela praktycznie, co jakiś czas zajmuje się jakiś tankowiec. Niektóre tankowce się przemkną również po to, żeby, moim zdaniem to też jest... Może to być też celowe właśnie po to, żeby chociażby tacy duzi gracze jak Chiny i nie zwiększali popytu na tym generalnym rynku, no i nie ciągnęli w kierunku tych gwałtownych skoków jeszcze w górę cen ropy naftowej. Jak ona się utrzymuje tak właśnie 107 nawet do 120, moim zdaniem to nic się nie dzieje. Więc z tego punktu widzenia tak, ja się tutaj w 100% zgadzam, że ta blokada jest najmniej kosztowna dla Amerykanów, a nawet wręcz przeciwnie, zarabiają. Trump powiedział współpracownikom, że trzyetapowa oferta Iranu dotycząca ponownego otwarcia cieśniny Ormus i odłożenia rozmów nuklearnych na ostatnią fazę dowodzi, że Teheran nie negocjuje w dobrej wierze. No więc na razie Trump akceptuje bezterminową blokadę, powiedział, że popychał na Iran w kierunku stanu upadku. Wysoki rangą urzędnik amerykański stwierdził, że blokada ewidentnie niszczy irańską gospodarkę. To jest, no właśnie, tyle tylko przesłać, że to są cały czas, wszystkie te reakcje to są komunikaty wygłaszane przez administrację amerykańską, które są brane jako pewnik i potem powtarzane, tak? Nazwa kraj jest od 20 paru lat pod ciężkimi sankcjami, cięższymi niż Rosja była kiedykolwiek. Więc to nie jest pierwszy raz, kiedy jest objęty sankcjami, blokadami gospodarczymi i tak dalej. Więc jak gdyby wiara w pewnie taki kraj, który nie byłby do tego przygotowany, taki właśnie, ja tak powiem, z marszu zablokowany, to pewnie byłaby to inna sytuacja. Tutaj ta sytuacja moim zdaniem jest inna. Znaczy w tym sensie jest inna, że to nie jest kwestia jakby obiektywnych wskaźników gospodarczych, tylko wytrzymałości społeczeństwa. I to jest właśnie tak samo. Liczenie na to, że robotnicy Piotrogrodu, prawda, wyjdą na ulicę po 3 miesiącach sankcji Bidena, a tutaj, że robotnicy, prawda, Isfahanu, że znowu związki zawodowe z Isfahanu i Bandar Abbas, tak jak w czasie rewolucji, prawda, tej islamskiej, poprą właśnie rewolucję i wyjdą na ulicę. No też mi się wydaje, że niespecjalnie, tak? Nawet żeby tam nie wiadomo co. Tym bardziej, że trzeba pamiętać właśnie... Dobrze, to już nie będę teraz dywagacji jeszcze robił, ale a propos tego właśnie powstania cywilów, no... Trudno powiedzieć, jeżeli cywil dostaje broń do ręki i cywil zaczyna walczyć, realnie walczyć, prawda? Nie tam, że wymachiwać tą bronią, tylko walczyć z siłami bezpieczeństwa, powstaje zawsze pytanie, czy dalej go należy nazwać cywilem. I drugi komunikat, że Amerykanie przyznali się, że to nie tylko państwo położone tam, gdzie chce, ale oni również wysyłali broń, żeby właśnie dla tych powstańców, żeby walczyli. Natomiast w momencie, kiedy, no właśnie, z jednej strony każdego cywila w strefie nazywają bojownikiem, z drugiej strony każdego bojownika w Iranie nazywają cywilem, prawda? Więc to jest pewna równowaga w sumie. Otóż no, wznowienie działań wojennych osłabiłoby Iran, ale prawdopodobnie, jak stwierdzono, zresztą ktoś tam chyba rozsądnie to wreszcie opisał, że siałby wielkie spustoszenie w infrastrukturze energetycznej Zatoki, zwiększając potężnie koszty wojny, tym bardziej, że ta infrastruktura, zresztą sami Amerykanie mówią, że nie jest łatwa do odbudowania. Blokada zmniejsza fundusze Republiki Islamskiej, ale zmusza siły USA do dłuższego rozmieszczenia na Bliskim Wschodzie i nie ma tutaj żadnej gwarancji kapitulacji reżimu. Abstrahując od tego, nie wiadomo, czy droższe jest utrzymywanie tych sił, czy to, jak gdyby, ile traci Iran i ile może, krótko mówiąc, pożyczyć albo dostać od sojuszników. Więc ja się obawiam, że całkiem sporo i to jest tak, że te 6 miesięcy powinien móc wytrzymać, tak? 4-6 miesięcy bez jakiegoś takiego generalnego tąpnięcia, które spowoduje, że rzeczywiście ludzie znowu wyjdą na ulicę. No ale proszę Państwa, ten hurra optymizm nie jest jeszcze końcem. Otóż rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly powiedziała, dzięki skutecznej blokadzie irańskich portów Stany Zjednoczone mają maksymalną władzę nad reżimem. Czyli nie dość, że reżim nie ma marynarki wojennej, bo wiadomo, że to piraci z Karaibów zatrzymują i zapobierają haracze od tych tankowców, które przepływają. Nie ma obrony przeciwlotniczej, w związku z tym zestrzelenie w sumie i utrata przez Amerykanów ilu tam 6 w sumie samolotów jednego dnia, to są te słoiki z kiszonkami słynne, czyli splagiatowana, pewnie od Rosji otrzymana reverse engineering, prawda, z Ukrainy. I plus do tego jeszcze teraz jest to całkowita kontrola nad reżimem. No jeżeli mają całą kontrolę, to niech sobie sami napiszą to porozumienie dla dwóch stron i podpiszą, prawda, jeszcze się za Arakciego i płyną do domu, no. Natomiast powiedziała również prezydent, zaakceptuje tylko umowę, która chroni bezpieczeństwo narodowe naszego kraju. Ja bym na miejscu Iranu jeszcze tak strollował, że jeżeli taka jest potrzeba, to Iran udzieli gwarancji bezpieczeństwa Stanom Zjednoczonym, że jak znowu ktoś na nich napadnie, to Iran przyjdzie z pomocą. No więc Trump, według dziennikarzy, dzisiaj otrzymuje sprzeczne opinie dotyczące dalszych działań. Niektórzy, jak to ładnie nazywają, zewnętrzni sojusznicy, czyli tacy jak na przykład Lindsey Graham, otwarcie wzywają Biały Dom do ponownego ataku. Natomiast no, liderzy biznesu przede wszystkim, czyli ci, którzy płacą, bo Graham gada, inni płacą, to obawiają się, że zamknięcie cieśniny Ormus lub dalsza wojna po prostu uderzyłaby bardzo mocno w gospodarkę, co jest tak naprawdę politycznym, nie to, że tam jakimś gwoździem, to jest, proszę Państwa, już zakopanie, zalanie betonem, prawda, i postawienie 10 ton skały nad listopadowymi wyborami uzupełniającymi. No i to jest tak, że podobno właśnie ta kwestia przeważa, że jednak Trump decyduje się na to, na co się decyduje. Biały Dom twierdzi, że każde porozumienie ramowe musi uwzględniać irański program nuklearny, w tym określać harmonogram ograniczeń jego działań. Tutaj urzędnicy twierdzą, że Trump nie zamierza obecnie wycofać się z żądania, żeby Iran zobowiązał się do zawieszenia wzbogacania na 20 lat i zaakceptował ograniczenia również po tym terminie. Tutaj no, Trump nie przyjął umowy tej irańskiej, ponieważ ona nic o tym nie wspominała. Zresztą ja mówiłem wczoraj, proszę Państwa, jeżeli Państwo nie słuchaliście, to zamiast Was odsyłać, to już powiem jeszcze raz, chodzi o to, żeby podzielić to jak gdyby na kawałki, tak? Czyli otwarcie cieśniny za otwarcie cieśniny, potem mamy na przykład oddanie uranu za kasę odblokowaną z kont irańskich, potem na przykład rezygnacja z programu za, jakby dalej rozmawiali oczywiście, za zniesienie sankcji. Czy tam jakieś odroczenie za zniesienie sankcji. Natomiast no tutaj Trump chce wszystko naraz dostać, w jednym dokumencie. No mniej więcej na tym polega w tej chwili problem. Jeżeli już tak mówimy o merytorycznym problemie, a nie tym, że również w takiej sytuacji trudno będzie, przecież największe zagrożenie dla Trumpa, wbrew pozorom, dla niego przynajmniej moim zdaniem w jego, że tak powiem, zawiłej i niezrównanej intelektualnie osobowości jest to, że każdy z tych dealów będzie porównywany z dealem, który zawarł Obama. I niestety jak na razie na stole to, co leży, no to jest powtórka z Obamy, tak? Jeżeli to będzie na 10 lat ograniczenie czy coś takiego, nawet jeżeli będzie to na 15, prawda, czy no mniej niż 20 czy 50, no to będzie oznaczało, krótko mówiąc, to, że ktoś powie, no dobra, no to może cyferki są inne niż u Obamy trochę, ale generalnie to jest Obama 2. Tak? Znaczy JCPOA, prawda, w wersji drugiej. I zostanie, będzie to kwestionowane jako zwycięstwo. Łuku triumfalnego sobie Trump nie zbuduje, a naprawdę chce sobie zbudować i to zdaje się pretekstem ma być właśnie zwycięstwo w tej wojnie. Jeżeli Państwo myślicie, że żartuję, nie, proszę Państwa, nie żartuję, proszę sobie wygooglować, to jest odrębna batalia, o której jeszcze będziemy mówić, jak dojdzie do kolejnego etapu. No generalnie obie strony zdają się wierzyć, że słusznie wykalkulowały sobie, regionalni mediatorzy są sceptyczni co do tego, czy teraz zaktualizowana oferta Iranu doprowadzi jakiegoś przełomu. Natomiast irańscy urzędnicy nadal twierdzą, że Waszyngton musi porzucić żądania, które uważają za maksymalistyczne, utrzymując własną blokadę cieśniny Ormus, tak? Więc generalnie największym, tak mówię, ani Stanów Zjednoczonych nie ma w tej cieśninie Ormus. W związku z tym to, w co się uderza, to właśnie w kraje arabskie. Kraje arabskie, w Kuwejt nie ma jak inaczej eksportować. Irak ma tylko ten do Ceyhan jedyny niespecjalnie wielki rurociąg. Arabia Saudyjska ma ten wschód-zachód, też niezbyt wielki. Emiraty niby mają, ale uszkodzony w tej chwili port, więc też nie za bardzo mają jak omijać cieśninę. No krótko mówiąc, w miarę jak się ta blokada będzie się zaostrzała, Iran może próbować zmusić Waszyngton do wyboru między eskalacją a wycofaniem się. Teheran może również wznowić ataki na regionalną produkcję energii albo zaatakować na przykład amerykańskie okręty wojenne, szczególnie podczas próby egzekwowania blokady. To, czy zaatakuje jako pierwszy, nie sądzę. To znaczy, gdybyśmy mieli do czynienia z Iranem sprzed wojny, powiedziałbym, że nie, Iran woli być postrzegany jako ofiara agresji niż jako agresora, już szczególnie w tym kontekście, bo można powiedzieć wygrywa propagandowo, międzynarodowo, tym bardziej ze względu na zaangażowanie państwa pobożnego tam, gdzie chce w tej wojnie, przypomnijmy, tutaj zawsze się jakiegoś o tym zapomina ostatnio. Natomiast to jest ten Iran przedwojenny. Co Iran IRGC w tej chwili, wersji IRGC w tej chwili zrobi, to jest trudniejsze do przewidzenia, bo niestety nie znamy struktury decyzyjnej tego procesu tam już wewnątrz IRGC. Czyli krótko mówiąc, kto poza dowódcą ma tam jeszcze jakiś głos istotny czy decydujący. No właśnie Marco Rubio powiedział, że podkazał na kolejny problem, czyli wewnętrzną walkę o kontrolę w Iranie, która komplikuje działania dyplomatyczne. Powiedział Rubio, twardogłowi z apokaliptyczną wizją przyszłości mają w tym kraju absolutną władzę. Proszę Państwa, no więc ja powiem, że jakby byśmy nie wiedzieli, że to jest o Iranie, to bym się zastanowił, no dobrze, to który tam kraj jest rządzony przez takich, co to chcą czerwonej jałówki budowy trzeciej świątyni i nadejścia Mesjasza, bo tam jest taki jeden kraj, gdzie właśnie coś takiego się głosi publicznie i oficjalnie. Może Rubio tego nie dostrzega, prawda, bo nie czyta tych broszur, które mi tam są zalewane, są Stany. No tak, w każdym razie tutaj Rubio twierdzi, że jedną z przeszkód jest to, że nasi negocjatorzy nie negocjują tylko z Irańczykami, ci Irańczycy muszą następnie negocjować z innymi Irańczykami, tak? No okej, okay. Tak to może rzeczywiście wyglądać, natomiast no same Stany Zjednoczone to zrobiły, przecież chciały zmienić reżim, proszę bardzo, zmieniły, tak? Gdyby nie powstrzymał ich Pakistan, to by jeszcze bardziej to zaostrzyło sytuację, bo gdyby właśnie dokonano zamachu jeszcze jak planowało państwo położone tam, gdzie chce na Kalibafa i na Arakciego w Islamabadzie, co wykryły służby pakistańskie, to byśmy mieli... No rzeczywiście IRGC nie miałoby wtedy innego wyjścia. Naprawdę, jeżeli mają tą bombę skonstruowaną, to by ją zrzucili, a jeżeli nie, to by ją skonstruowali, to dosyć szybko. I mielibyśmy zupełnie inne równanie w tym momencie na Bliskim Wschodzie. Więc mamy teraz temat kolejny, to jest więcej ataków na Karaibach. Otóż wojsko amerykańskie, no korzystając z tego, że tam pierwsze strony gazy są zajęte czymś innym, zintensyfikowało w tym miesiącu ataki na łódki na Morzu Karaibskim i Wschodnim Oceanie Spokojnym. Jest wykorzystanie dużo więcej samolotów szturmowych i dronów niż kiedykolwiek wcześniej w tej kampanii. Ostatni atak był w niedzielę, według Pentagonu 3 osoby odeszły na drogę do Jerozolimy na wschodnim Pacyfiku. To był 7 atak w tym miesiącu i 54 w sumie od rozpoczęcia kampanii we wrześniu. Te ataki się naśliły w ciągu ostatnich 2 tygodni. W sumie liczba osób odesłanych do Jerozolimy w tej chwili wynosi 185. Przy czym od razu powiedzmy sobie, żadnej z nich, w żadnym przypadku do tej pory ani nie przedstawiono, ani nie postawiono żadnych zarzutów. Nie powiedziano, kto to jest, poza tym, że to są bad guys. Więc krótko mówiąc, jak państwo jedziecie na Karaiby na wycieczkę, to proponuję na materacu tylko do białej bojki, prawda, wypływać. Dalej proponuję nie, bo Amerykanie mogą to uznać już za to, że jesteście łodzią kartelu i nigdy nie wiadomo. Nawet jak ktoś będzie pływał nad taką gumową kaczką, prawda, czy tam dinozaurem, to też proponuję tego nie robić, bo jeszcze dojdą elementy tutaj kulturowe, prawda, Isla Nublar, prawda, i generalnie przeświadczenie operatora drona, że walczy z dinozaurami, więc lepiej nie. Dokładna liczba i rodzaj samolotów biorących udział w ataku pozostają tajne. Utajnione są również wszystkie informacje o ataku, o łodzi. Wiadomo, że obecnie na Karaibach i wschodnim Pacyfiku stacjonuje wystarczająca liczba samolotów i dronów bez konieczności przemieszczania ich między tymi dwoma regionami. Tutaj przed wzrostem liczby samolotów podejrzany statek mógł mieć 50% szans na uniknięcie ataku wojska, powiedziała armia. W tej chwili szansa spadła do 25%. I to jest tak, że właśnie no jest... Teraz to wojsko notabene decyduje, które łodzie zatopić, a które pozwolić Straży Przybrzeżnej na dokonanie abordażu, prawda, i zajęcie. No w tej chwili to jest tak, że opisy obecnie wskazują na kampanię wojskową, która jest szeroko zakrojona, nawet wtedy, kiedy zniknęła już z publicznej świadomości, bo została wyparta innymi ciekawymi wydarzeniami, które Trump nam zafundował. Natomiast oczywiście cały czas trwa dyskusja na temat nielegalności, prawda, i tego, czy to nie są tak zwane zabójstwa pozasądowe. To jest, proszę Państwa, jeden z rodzajów terroru państwowego, prawda, albo terroryzmu państwowego, w zależności od tego, którą szkołę Państwo przyjmiecie, bo są różne szkoły, które mówią, że państwo nie może prowadzić działalności terrorystycznej, bo może prowadzić terror. Inne mówią, że nie, że jest również terroryzm państwowy, to jest właśnie na przykład terroryzm. Tym terroryzmem są zabójstwa pozasądowe, szwadrony różne i tak dalej. Zniknięcia na przykład, zniknięcia przez grupy paramilitarne lub militarne związane z państwem, to tak samo jest jeden z tych aspektów. No ale to mówię, to są różne szkoły teoretyków terroryzmu, prawda, jak zwykle Falenicka i Otwocka. Otóż tak, zwiększone zaangażowanie zasobów wojskowych na ataki łodziami uszczupla zapasy amunicji i sprzętu. Również dowództw w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. To tak na marginesie właśnie też przy okazji amerykańska prasa to przywołała, że już są kanibalizowane te zapasy z Europy również. No w każdym razie generał Donovan składając zeznania przed właśnie Donovan nadzorujący operację jako dowódca południowego dowództwa sił zbrojnych przyznał, że ataki te nie stanowią długoterminowego rozwiązania problemu narkotykowego w Stanach Zjednoczonych. składał zeznania przed Komisją Sił Zbrojnych Senatu w zeszłym miesiącu. Powiedział, że ataki zmusiły te grupy narkotykowo-terrorystyczne do zmiany schematów działania, ale dodał, że nie są one panaceum. Ataki na Łodzi nie są rozwiązaniem. No, ataki są przeprowadzane przez elitarne dowództwo połączonych operacji specjalnych za zgodą właśnie generała Donowana. Są one wszystkie owiane ścisłą tajemnicą. Trump każdorazowo twierdzi, pytany o te łódki, że każdorazowo te łódki przemycają narkotyki, natomiast nie przedstawiło nigdy nikt żadnych dowodów na to twierdzenie. Natomiast no, eksperci prawni twierdzą, że ataki są nielegalne, wojsko nie może celowo atakować cywilów, którzy nie stanowią bezpośredniego zagrożenia przemocą, nawet jeśli są podejrzani, znaczy podejrzani, choć nawet też tego nie wiadomo, o udział w działaniach przestępczych. To jest tak, że w tej chwili na przykład senator Jack Reed, cytowany dzisiaj, powiedział, w ciągu ostatnich 8 miesięcy naszym żołnierzom wydano rozkaz zaatakowania i odesłania do Jerozolimy setek podejrzanych przestępców na otwartym oceanie, co postawiło ich w sytuacji zagrożenia prawnego i etycznego. No, administracja twierdzi, że zabójstwa są zgodne z prawem, ponieważ Trump ustalił, że Stany Zjednoczone znajdują się w formalnym konflikcie zbrojnym z tajną, dodajmy, listą 24 latynoamerykańskich karteli i narkotykowych gangów przestępczych, pomimo tego, że Kongres nie zezwolił na żadną wojnę, ani tajną, ani jawną. Tajna notatka Departamentu Sprawiedliwości zatwierdzająca kampanię ma właśnie opierać się na tym stwierdzeniu, czyli to jest legalne, bo Trump powiedział, że jest legalne. No więc w tej chwili dowództwo południowe po każdym ataku publikuje krótkie oświadczenia towarzyszące mu nagranie wideo, na którym widać łódź, albo która sobie płynie, a potem już nie płynie, albo już od razu rozpoczyna się od niepłynięcia. Głównie związane jest to z jakimś rozbłyskiem. Równie dobrze mogliby to, proszę Państwa, zrobić na jaju i tak tego nikt się nie pozna, bo wszystkie te wyglądają praktycznie identycznie, te nagrania z drona. Również dowództwo podaje liczbę wyeliminowanych narkoterrorystów, jak do tej pory wszyscy wymienieni to są mężczyźni, dodaje, że statki płyną znanymi szlakami przemytu. No więc właśnie mówię, proszę Państwa, nie odpływać jak tam na Dominikanę polecicie, czy gdzieś tam do Meksyku, czy na Arubę. Pamiętajcie, tylko do Białej Bojki, za Białą Bojką jest już strefa polowania, najpierw US Navy, potem rekiny, prawda? Ja bym się rekinami w tym przypadku nie przejmował. One też mogą zawsze zacząć wyglądać jak narkoterrorysta. No w każdym razie jest tak, że największym skandalem było to, że tutaj dwóch jakby ocalonych przy okazji jednego ataku machało do samolotu po wejściu na wywrócony właśnie ten fragment kadłuba. No, wojsko widocznie doszło do wniosku, że operacja ratunkowa byłaby zbyt kosztowna, w związku z tym odesłała ich również do Jerozolimy na wszelki wypadek. Co więcej, w tej chwili wojsko zaczęło używać samolotów wojskowych, w tych dronów właśnie MQ-9 Reaper. Natomiast nie jest jasne, czy latają one wystarczająco nisko, żeby zauważyć, co tak naprawdę jest do końca atakowane. Co jeszcze? No właśnie, natomiast dwie osoby w sumie z tego wszystkiego, ponieważ dwie osoby odpłynęły kiedyś od wraku, w związku z tym to tych wojsko wyłowiło. Wyłowiło i odprowadziło właśnie i odesłało ich do ich ojczyzn, do Kolumbii i do Ekwadoru. Notabene zwrócić uwagę, że nie aresztowano, nie przedstawiono żadnych zarzutów, nie wsadzono do więzienia, jeżeli to już byli przemytnicy. Jest tak to mniej więcej wygląda, czyli krótko mówiąc, uwięzienie Maduro nie spowodowało zmniejszenia ataków na łódki na Karaibach. Proszę Państwa, kolejny temat, ja mam oczywiście tych tematów dzisiaj więcej, ale to w takim razie resztę opowiem na live, który będzie dzisiaj o 19.30. Natomiast mam ostatni temat z takich merytorycznych, później mamy już edukacyjny. Otóż Rosja obroniła juntę w Mali. Przywódca wojskowy Mali Gojta pojawił się publicznie, chociaż spekulowano, że również odszedł na drogę do Jerozolimy w tym samym czasie, kiedy odszedł też minister obrony, też jego rezydencja była atakowana. Otóż spotkał się też z ambasadorem Rosji, to też właśnie w Mali. Biuro Gojty poinformowało we wtorek i pokazało właśnie zdjęcia ze spotkania, które było jego pierwszym publicznym wystąpieniem. Wygląda na to, że jest mniej więcej w jednym kawałku, nawet jeżeli postrzywanym, to tego nie widać. Komunikat prasowy pojawił się po tym, kiedy Rosja oświadczyła wcześniej tego samego dnia, że dąży do stabilizacji w tym kraju, w którym zyskała znaczne zresztą wpływy od czasu, kiedy rząd wojskowy właśnie Gojty przejął władzę w wyniku zamachu stanu w 2021 roku. Przypomnijmy, że w sobotę oddziały Al-Kaidy, czyli JNIM oraz oddziały Tuaregów zaatakowały główną bazę wojskową w Mali, miasto Kidal, prawda, obszar w pobliżu lotniska w Bamako i liczne inne miejscowości, wypierając rosyjskich żołnierzy z Kidal właśnie na północy kraju. Tutaj zdjęcia ze spotkania Gojty, prawda, z ambasadorem Rosji Igorem Gromyką. Nie ma tutaj żadnego oświadczenia, są tylko te zdjęcia. To jest tak, że Ministerstwo Obrony Rosji natomiast wydało oświadczenie. I to jest oświadczenie mówiące o tym, że rosyjskie siły pomogły zapobiec zamachowi stanu podczas sobotnich ataków, uniemożliwiając rebeliantom zajęcie kluczowych obiektów, w tym Pałacu Prezydenckiego. Znaczy, to jest faktem, że był również atakowany Pałac Prezydencki. Tutaj czytamy, w zaciekłych walkach z przeważającymi siłami wroga jednostki Korpusu Afrykańskiego zadały wrogowi nieodwracalne straty w ludziach i sprzęcie, zmuszając go do porzucenia swoich planów i uniemożliwiając mu przeprowadzenie zamachu stanu, zachowanie autorytetu legalnego rządu i zapobieżenie masowym ofiarom wśród ludności cywilnej. Ministerstwo Obrony potwierdziło też, że najemnicy z Korpusu Afrykańskiego zostali zmuszeni do wycofania się z kluczowego północnego miasta Kidal. To jest tak, że niezależnie od tego Kreml oświadczył, że pragnie pokoju i stabilizacji w Mali, który od ponad dekady zmaga się z rebelią i konfliktami. Natomiast przypomina się też właśnie, że minister obrony, prawda, Kamara zginął w sobotnim ataku. Gojta był widziany dopiero teraz na tych zdjęciach, nie jest na wideo. Co jeszcze można powiedzieć? W tym samym czasie Al-Kaida, JNIM, rzecznik, prawda, JNIM w wystąpieniu telewizyjnym potwierdził, że Al-Kaida rozpoczyna oblężenie Bamako, także to nie jest absolutnie koniec wojny i oczywiście zapowiada zwycięstwo. Również walki trwają w licznych lokalizacjach wiejskich, głównie w całym kraju. Poza tym w mediach społecznościowych pojawiają się nagrania pokazujące, jak rosyjscy najemnicy i wojska malijskie poddają się grupom zbrojnym. Tutaj nie wiadomo, na ile to są zdjęcia prawdziwe. Znaczy, one mogą być prawdziwe, ale niekoniecznie jest teraz, bo że były takie sytuacje, to było też wcześniej. Rosja też ostrzega, że separatyści tuareccy, to jest z frontu wyzwolenia Azawadu, prawda, IFFLA, oraz powiązana właśnie z Al-Kaidą, czy właśnie będąca członkiem Al-Kaidy, Grupa Wsparcia Islamu i Muzułmanów, czyli JNIM, we wtorek posuwały się naprzód w północnym Mali. Cały czas trwają walki. Skala i zasięg ofensywy nie jest do końca znany, ale w każdym razie pokazuje wielką zdolność do koordynacji działań. Znaczy, Państwa, tutaj niektórzy komentatorzy mówią, że po prostu to takie drugie święto Tet, prawda? Tak jak atak jednoczesny w bardzo wiele lokalizacji, wiele lokalizacji zdobytych, w niektórych miejscach oczywiście odparte. Moim zdaniem to jest, jeżeli Al-Kaida zdobędzie Bamako, to będzie, proszę Państwa, to kolejny tytuł odcinka będzie brzmiał klęska strategiczna Rosji w Afryce. To zresztą jest bardzo blisko tego. Okazuje się, że ani armia malijska, ani Rosjanie nie są w stanie, nie byli w stanie ani zlikwidować Al-Kaidy, a to taki atak, oczywiście mogli się obronić, prawda? No, ale powstaje pytanie, czy obronienie się w tej chwili oznacza zdolność do obronienia się przez kolejny miesiąc albo dwa permanentnych ataków. Trzeba też powiedzieć, że co prawda akurat Tuaregowie i Al-Kaida mają różne cele, natomiast dzięki ich koordynacji udało się pokonać po prostu armię malijską, która znajduje się w tej chwili w całkowitym odwrocie praktycznie we wszystkich lokalizacjach kraju. Także, proszę Państwa, to jest sytuacja w Mali. Ona może mieć duży wpływ również na sytuację tutaj u nas w Europie, bo Rosja, jeżeli będzie chciała zachować swoje kolonie afrykańskie, że tak powiem, będzie zmuszona do przerzucenia tam wojsk. I to jest nieuchronne. Żeby przerzucić tam wojska, potrzebuje rozejmu i pokoju na Ukrainie. W związku z tym jestem cały czas ciekawy, jak te właśnie dwie sytuacje, czyli cieśnina Ormus plus porażka Rosji w Afryce. I teraz mamy jeszcze rozpad OPEC. one wszystkie budują jednak presję polityczną na Rosję. Czyli Rosja, chcąc utrzymać właśnie wpływy w Afryce, będzie musiała zrobić coś kolejnego, prawda? Powstaje pytanie, czy ma, bo może ma jeszcze jakieś zapasowe siły, ale raczej nie sądzę. To musiały być znaczne siły, żeby je przerzucić do Mali. To nie mogą być grupki doradców, którzy tam sobie, prawda, bawią paroma dronami czy helikopterami. A i trzeba będzie przerzucić tam dużo dodatkowego sprzętu, więc też powstaje pytanie, jak, którędy i czy mają na to pieniądze i czy dadzą to radę to zrobić. Proszę Państwa, no i kolejny temat, ostatni dzisiaj, to jest temat edukacyjny, on jest długi, więc jeżeli Państwo już nie macie siły, to po prostu go sobie na razie przewincie, zostawcie na kiedy indziej. To jest gnoza. To jest, proszę Państwa, generalnie specjalnie na prośbę 155. liceum. Zostałem poproszony przez pana, nie będę mówił nazwiska, bo może sobie nie życzę, w razie pana, który uczy tam właśnie WOS-u i poprosił, żebym zrobił taki właśnie odcinek o gnozie, więc opowiem o gnozie, chociaż Państwa, o gnozie tak jak o sufitach, no powinno się opowiadać przez parę godzin, a nie przez paręnaście minut, ale cokolwiek opowiem, tak? Żebyście Państwo przynajmniej wiedzieli, gdzie szukać dalej i gdzie sobie rozwijać później tę wiedzę. No więc po pierwsze sama słowa gnoza, prawda, od gnosis, czyli poznanie, wiedza, wgląd, prawda, z greckiego. Przy czym nie chodzi tutaj o wiedzę w zwykłym sensie, prawda, czyli wiedzę empiryczną, czy naukową, czy logicznie uzasadnioną, czy właśnie uzyskaną siłą czystego rozumu. W tradycji gnostyckiej gnoza oznacza zbawcze poznanie ukrytej prawdy o świecie, człowieku i o Bogu. W najogólniejszym sensie gnoza opiera się na kilku motywach. Pierwszy motyw podstawowy, zresztą najbardziej uwypuklany też w kulturze masowej, tak na marginesie, świat jest radykalnie wadliwy albo zły. Nie jest to harmonijny kosmos, jest to więzienie, pomyłka, skutek upadku, na przykład upadku anioła, albo dziełem niższego, fałszywego bóstwa. No, może to być ten sam anioł, prawda, żeby już daleko nie szukać kolejnych aktorów. Drugie założenie mówi, że człowiek posiada w sobie element boski, prawda, czyli iskrę duchową, która została uwięziona w świecie materialnym. No, koncepcja duszy, prawda? Dusza jest tą iskrą duchową, prawda, która jest nieśmiertelna, reszta jest śmiertelna, dusza jest uwięziona w ciele. Będziecie mieli Państwo zresztą w różnych koncepcjach chrześcijańskich, prawda, umartwianie ciała po to, prawda, bo ono jest tylko prochem, natomiast po to, żeby udoskonalać duszę, tak, żeby dusza zdobywała przewagę w tym meczu. Zbawienie, to jest trzeci dogmat, to jest zbawienie dokonuje się przez poznanie, a nie przede wszystkim przez wiarę, prawo, moralność czy też rytuał. To jest ważna różnica w stosunku do koncepcji religijnych, prawda, gdzie bardzo często ci, którzy przedstawiali koncepcje religijne, twierdzili, że wiara jest źródłem zbawienia, tak? No i mamy prawdę. Prawda jest ukryta i dostępna nielicznym. Więc to jest ten elitaryzm właśnie tych, którzy mają wiedzę tajemną i którzy się nią posługują, szyfry, tajne księgi, prawda, rytuały i tak dalej, to wszystko miało na celu ukrycie wiedzy przed profanami. Więc gnostyk jest to ktoś przebudzony, kto widzi to, czego nie widzą ludzie żyjący dookoła, żyjący w iluzji. Proszę bardzo, Państwa, gnoza, czysta Matrix, prawda? Gnostyk wziął właściwą pigułkę, prawda, i się obudził, a cała reszta żyje w iluzji, czyli w Matrixie. No i historia świata ma strukturę dramatyczną, prawda? Czyli mamy upadek, prawda, jako pierwszy, potem zniewolenie, potem powinno nastąpić po tym przebudzenie, no i oczywiście pewną nadzieją wyzwolenie na samym końcu. No, z punktu widzenia nauk politycznych najważniejsze jest to, że gnoza tworzy szczególny sposób myślenia o rzeczywistości. Świat zastany jest fałszywy, prawdziwa wiedza przysługuje wtajemniczonym. Państwa, to jest notabene tak na marginesie. Państwa, jak to jest blisko takiemu zjawisku, które znamy, sakralizacja polityki, prawda? Ludzie mają potrzebę wewnętrzną, naprawdę. I to wśród bardzo, bardzo wielu ludzi, ja to obserwuję, obserwowałem, ludzie mają potrzebę sakralizacji polityków, czyli jak jest ktoś politykiem, jest tam posłem, senatorem albo innym mistrzem, to znaczy, że jest, że wie coś więcej, ma dostęp do źródła wiedzy tajemnej, prawda? Tak jak u masonów, prawda, dostaje tamten dodatkową kielnię, fartuszek, prawda, i 3 sztylety zamiast 2, plus ten prawoskrętno-lewoskrętny uścisk dłoni, tak? Więc krótko mówiąc, ten zasięg, przedsiębierny zasięg rzutny. Więc to jest właśnie, czy ta wiedza tajemna gdzieś istnieje, prawda, u polityka. No to samo właśnie, to jest czysta gnoza, tak? No i wyzwolenie wymaga zerwania z istniejącym porządkiem. Więc mamy różne koncepcje, no właśnie, czy rewolucyjne też? Pewnie też, na pewno też, zresztą późniejsi liczni autorzy właśnie będą nam analizowali na przykład marksizm, prawda, rewolucję francuską z punktu widzenia koncepcji właśnie gnozy. No gnoza, agnostycyzm, prawda, no warto odróżnić dwa pojęcia. Gnoza jest to szeroka kategoria, ona oznacza typ duchowego poznania, przekonanie o ukrytej prawdzie, prawda, będzie mieli państwo, no właśnie, skarb narodów, pamiętacie chociażby, no i zbawieniu poprzez wiedzę. Czyli Dona Browna, prawda, a wcześniej może Umberto Eco. Natomiast gnostycyzm to jest bardziej konkretne zjawisko historyczne. Jest to zbiór ruchów religijno-filozoficznych rozwijających się głównie w pierwszych wiekach naszej ery, zwłaszcza w środowisku późnoantycznym na styku judaizmu, chrześcijaństwa, platonizmu, religii misteryjnych i jeszcze na dodatek tradycji irańskich, to a propos Zoroastra, prawda? Nie każda gnoza jest więc historycznym gnostycyzmem, ale gnostycyzm jest klasyczną postacią właśnie gnozy. No jakie są historyczne źródła gnozy? No więc ona nie narodziła się w próżni, ona była produktem świata późnego antyku, epoki kryzysów politycznych, przemian religijnych, rozwoju filozofii i poczucia obecności, obcości jednostki wobec wielkich struktur imperiów. No platonizm, prawda? Jak ten do platonizmu jaskiniowego zawsze gdzieś tam nawiążemy. Otóż od razu mówię, że platonizm jaskiniowy to nie jest wbrew pozorom żart, to jest żart, ale no z jednej z koncepcji Platona. W każdym razie jednym z głównych źródeł właśnie gnozy był platonizm, zwłaszcza właśnie przeciwstawienie świata zmysłowego i świata duchowego. U Platona świat zmysłowy jest mniej doskonały niż świat idei, ale nie jest też radykalnie zły. Gnostycyzm natomiast zaostrza ten dualizm, materia staje się czymś podejrzanym, upadłym, niekiedy wręcz złym. Natomiast no, to, co jest duchowe, prawda, jest oczywiście tym nieskalanym, więc dobrym. Potem mamy, drugie historyczne źródło, jest to tak zwany judaizm apokaliptyczny. To jest tradycja rzymiańskiej apokaliptyki, czyli przekonanie, że obecny świat znajduje się pod władzą sił zła, ale zostanie ostatecznie przemieniony przez interwencję Boga. No i gnostycyzm przejął właśnie z apokaliptyki dramatyczną wizję historii, prawda, czyli walkę światłości z ciemnością oraz motyw ukrytej wiedzy objawianej wybranym, tak? Czyli krótko mówiąc, to jest, proszę Państwa, notabene też niesamowite, jak ci różni politycy z tamtego kraju właśnie jak przyjeżdżają do naszych polityków i tam tutaj szepczą im na uchu tylko prawdę objawione. Wiecie, tutaj my tu mamy super informacje, prawda, a tego to Wam powiemy, jak to będzie za chwilę, prawda, tylko nas słuchajcie. Jest apokaliptyczny. Potem mamy trzecie źródło, czyli tak zwane chrześcijaństwo pierwotne, prawda? Czyli gnostycyzm rozwijał się w sporze z chrześcijaństwem i częściowo też wewnątrz wczesnych środowisk wczesnochrześcijańskich, tych pierwotnych wczesnochrześcijańskich. Otóż niektórzy gnostycy interpretowali na przykład, że Chrystus jest posłańcem wyższego świata, który przynosi ludziom wiedzę o ich prawdziwym pochodzeniu. No, dla chrześcijaństwa oczywiście tego mainstreamowego było nie do przyjęcia, ponieważ gnostycyzm często odrzucał dobro stworzenia, realność wcielenia Chrystusa oraz znaczenie historii zbawienia. Zresztą w ogóle odrzucał też później mękę, prawda? No to już, no to niestety tutaj o różnych herezjach, prawda, i właśnie gnostycyzmie i chrześcijaństwie to na osobny odcinek. Religie irańskie i manicheizm, prawda? Silny wpływ miały też właśnie tradycje dualistyczne, zwłaszcza irańskie, szczególnie właśnie manicheizm, czyli religia założona przez Maniego w III wieku. Manicheizm przedstawiał dzieje świata jako walkę światła i ciemności, ducha i materii. Był jednym z najpotężniejszych systemów dualistycznych późnego antyku. Dualistycznych, no, dobro ze złem, prawda? Państwo sobie anioły i demony, macie państwo różne tam Konstantina, prawda? Konstantin, taki film. I podobne, to są właśnie klasyczne Armia Boga, to są klasyczne właśnie przykłady w tej popkulturze wpisywania gdzieś tam tych koncepcji właśnie manicheizmu, prawda? Potem mamy hermetyzm i religie misteryjne. No, groza czerpała. Ja cierpię, ona czerpie. Z hermetyzmu, czyli z astrologii, też magii, religii misteryjnych, praktyk inicjacyjnych, ezoterycznych. No tutaj chodzi oczywiście o wzmacnianie albo też dodanie pewnej liturgii do koncepcji wtajemniczenia, tak? Więc tak jak hermetyczne są na przykład właśnie ruchy masońskie, żeby daleko nie szukać. I też notabene bardzo, bardzo silnie skażone gnozą, tak? No jeśli chodzi o takie najbardziej znane postacie i systemy gnostyckie, no to taki w chrześcijaństwie, no to tradycja chrześcijańska często uznawała Szymona Maga za jednego z prekursorów właśnie gnozy. On się w Dziejach Apostolskich pojawia jako postać związana z magią i próbą kupienia mocy duchowej. Późniejsi zresztą autorzy chrześcijańscy przedstawiali go jako właśnie archetyp heretyka. Potem będziemy mieli Bazylidesa z Aleksandrii z II wieku. On stworzy rozbudowaną kosmologię, w której świat pochodził z szeregu emanacji. Jego system będzie miał charakter spekulatywny, silnie metafizyczny. Walentyna, prawda? Walentyn był jednym z najważniejszych gnostyków chrześcijańskich II wieku. Jego szkoła stworzyła wyrafinowaną teologię emanacji. Według Walentynian z najwyższej pełni, czyli pleromy, wyłaniały się kolejne byty duchowe, czyli eony. Upadek jednego z nich doprowadził do powstania świata niższego. No, Walentynianie byli szczególnie niebezpieczni dla Kościoła, ponieważ nie stanowili prostego ruchu zewnętrznego, funkcjonowali blisko, nawet wewnątrz chrześcijaństwa, interpretując jego symbole, ale nie tak jak kazał Kościół, tylko właśnie w duchu ezoterycznym. Będziemy mieli, proszę Państwa, Marcjona, no, ale to akurat jego, on nie był akurat gnostykiem w ścisłym sensie, to może sobie pomińmy. Mamy Maniego oczywiście, no, Mani był twórcą manicheizmu, jego system miał charakter uniwersalistyczny, misyjny, łączył chrześcijaństwo, właśnie zoroastrianizm, buddyzm oraz gnozę. Manicheizm będzie miał ogromny wpływ na późniejszą wyobraźnię religijną, zwłaszcza właśnie przez radykalne przeciwstawienie światła i ciemności, walka światła i ciemności, prawda, jasna i ciemna strona mocy, proszę bardzo, proszę Państwa. Widzicie Państwo, taki Luke Skywalker machał tym mieczem świetlnym, nie wiedział, że jest macha tak naprawdę symbolem manicheńskim. Otóż będziemy mieli Mandejczyków. To jest tradycja gnostycka istniejąca do dziś na Bliskim Wschodzie. Mandejczycy czczą Jana Chrzciciela i posiadają własną literaturę religijną. Ich istnieje pokazuje właśnie, że gnoza nie jest tylko historyczną ciekawostką. No, o Mandejczykach musielibyśmy osobno opowiedzieć, więc może sobie kiedyś opowiemy. Jeśli chodzi o podstawowe jeszcze pojęcia z gnozy, tak, no to macie Państwo pojęcie po pierwsze demiurga. Tak? Jednym z najważniejszych pojęć jest demiurg. Demiurg występuje u Platona. Oczywiście wszystko, proszę Państwa, występuje u Platona. Nawet jakbyście Państwo, nie wiem... Nie chciałem jakąś polską postać przywołać, ale nie będę przywoływał. Też pewnie byśmy go u Platona znaleźli. W każdym razie w Timajosie demiurg jest boskim rzemieślnikiem, który porządkuje świat. W wielu systemach właśnie gnostyckich demiurg zostanie zdegradowany, jest niższym, nieświadomym albo złym twórcą świata materialnego. Jest to właśnie fundamentalny gest gnozy, prawda? Świat polityczny, społeczny i materialny może być postrzegany jako dzieło nie Boga, tylko właśnie dzieło fałszywej władzy, takiego właśnie niedobrego czy zbłąkanego w ten sposób bardziej demiurga. Mamy koncepcję, która się ładnie nazywa pleroma. Pleroma oznacza pełnię boskiego świata. Jest to rzeczywistość prawdziwa, duchowa, ponadmaterialna. Człowiek pochodzi z tej pełni, ale został uwięziony w niższym świecie, prawda? Czyli człowiek jest tak naprawdę, to jest ten pierwiastek boski. Pamiętacie Państwo, o właśnie, żeby daleko nie szukać, Jodę. Tak, żeby się, bo tutaj ja się odwołuję, prawda, do Maniego, do Manichejczyków, a to Jodę najlepiej. Pamiętacie Państwo, taki jest monolog Jody, prawda, że świetlistymi istotami jesteśmy nie tylko tą prostą materią. No po prostu. Czyli jest pierwiastek boski w człowieku, czyli owa, niech będzie force, prawda, moc, która zostaje uwięziona na chwilę w tym świecie materialnym, no, a później się znowu uwalnia, prawda, i człowiek się rozpływa w Bogu. Czyli właśnie w tej doskonałości. Archonci, kolejne pojęcie. Archonci to są siły rządzące światem niższym. W sensie religijnym są bytami kosmicznymi, w późniejszych interpretacjach politycznych łatwo właśnie dostrzec ich analogię do struktur dominacji, czyli państwo, prawo, instytucja, klasę panująca, ideologia. Także jak ktoś państwa zobaczy właśnie jakiegoś polityka i mu od archontów nawrzuca, to on i tak nie będzie wiedział, o co chodzi. No dobrze, proszę państwa, mamy jeszcze takie pojęcia, które są inaczej teraz u nas interpretowane. Czasami weszły do języka potocznego, ale one mają swoje oczywiście znaczenie też definicyjne. Otóż niektóre systemy gnostyckie dzieliły ludzi też na trzy kategorie. To są tak zwani pneumatycy, wbrew pozorom nic wspólnego z pompowaniem. To są ludzie duchowi, którzy są zdolni do gnozy. Drugie to są psychicy, znowu nic z choroszczą, to są ludzie duszy, zdolni do wiary i moralności, ale nie do pełnego poznania. No i chylicy to są ludzie materialni, pogrążeni w świecie ciała i pozoru. A na pneumatycy, psychicy, chylicy. No i ten podział będzie miał duże znaczenie polityczne, ponieważ on może prowadzić do elitaryzmu poznawczego. Czyli krótko mówiąc, i to jest przesła charakterystyczne dla bardzo wielu różnych ruchów, żeby daleko nie szukać, znajdziecie państwo elementy tego na przykład w marksizmie i leninizmie, w leninizmie dokładnie, prawda? Gdzie będziecie państwo mieli, bo to jest, co to oznacza? To znaczy, że ten podział mówi, że są ludzie, którzy widzą Matrix, tak, po prostu, czyli oni mają dostęp do wiedzy tajemnej i oni obcują dzięki swojej genialności bądź jakiejś predestynacji boskiej z absolutem, a w związku z tym są elitą. No i cała reszta, prawda, która tego nie dostrzega, w związku z tym trzeba wziąć ich i poprowadzić drogą prostą, bo sami się błąkają w ciemności, prawda? I mamy właśnie na przykład właśnie tą elity, które miały poprowadzić klasę robotniczą do stanie się klasą dla siebie, prawda? Czyli do przejścia na kolejny etap rewolucji, do społeczeństwa bezklasowego, na przykład w marksizmie-leninizmie, ale państwa znajdziecie to wszędzie. Państwa, zresztą, co więcej, jak państwo patrzycie się na niektórych, zaznaczam, polityków naszych, szczególnie parlamentarnych, to dostrzeżecie, że w momencie wyboru oni są przekonani właśnie o tym, że to się stało ze względu na pewną predestynację. No iskra Boża, oni w tym momencie widzą, wiedzą lepiej, natomiast cała reszta jest... To jest tak jak z tym pasterzem i stadem... Chciałem powiedzieć owiec, niech będzie owiec, tak? Znaczy ten elitaryzm jest oczywiście denerwujący, już tak oczywiście sobie pokpiwam trochę, a nawet sporo, ale żebyście państwo też wiedzieli, że on jest jak najbardziej obecny, na przykład w koncepcjach, oprócz tego marksizmu, leninizmu, macie państwo na przykład w koncepcjach nowolewicowych, zresztą w ogóle też w koncepcjach konserwatywnych, monarchii, prawda, to ten monarcha jest z Bożej łaski, więc on jak gdyby obcuje z absolutem, on ma generalnie, on ma tylko on ma na... zastrzeżony numer do Boga, prawda? Już papież ma na 100%, natomiast cała reszta nie. A w związku z tym z tego też wynika jego wyjątkowość, to, że ma prawo być suwerenem nad innymi. No jest, proszę państwa, jeszcze ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, właśnie to nie jest oczywiście ostatnia. No gnoza jako struktura myślenia politycznego, toż na poziomie politycznym gnoza nie oznacza jakiejś sekty. W analizie idei politycznych chodzi o pewien schemat wyobraźni politycznej. O co chodzi? To jest, streścić go można w ten sposób. Po pierwsze, istniejący świat jest zasadniczo zły albo fałszywy. Po drugie, ludzie żyją w nieświadomości, zniewoleni przez pozory. O, to państwo już dostrzegacie to jak najbardziej. Istnieje ukryta wiedza wyjaśniająca prawdziwy mechanizm zniewolenia. Po czwarte, wiedzę tę posiadają przebudzeni. Prorocy, rewolucjoniści, awangarda, elita, partia, filozofowie. O, proszę państwa, na Twitterze znajdziecie państwo samych proroków, prawda, i samą awangardę. To są ci, którzy opowiadają, że przecież eksperci nic nie wiedzą, szczególnie tacy, którzy skończyli co najmniej podstawówkę, bo oni tutaj wiedzą lepiej, ponieważ oni obcują z absolutem. I to nie chodzi o butelkę, tylko ten absolut w sensie no innym niż bardzo przyziemnie materialny, tak? Otóż, no i wyzwolenie wymaga radykalnej przemiany świata, prawda, wszystkie koncepcje właśnie zmian, rewolucji, czy rewolucji duchowej, czy wewnętrznej, czy takiej, która jest wymuszona. Organizacje terrorystyczne niektóre, na przykład nowolewicowe, prawda, uważały, że właśnie to oni, ponieważ klasa robotnicza niezdolna jest do akcji, do działania, w związku z tym to oni, elita, muszą wziąć na siebie ciężar rewolucji. No i historia ma kierunek od alienacji do zbawienia, prawda, emancypacji albo ostatecznej jedności. No i tutaj, proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, to się możemy rozwinąć, opowiedzieć sobie na przykład o Kancie, możemy opowiedzieć o Hegelu, prawda? Możemy sobie opowiedzieć właśnie o tym, co się nazywa dialektyką i tak dalej, prawda? O nieuchronności zmian historycznych, czy napędzanych przez stosunek do własności środków produkcji, tak jak w marksizmie, czy wolności, tak jak mamy u Kanta, prawda? Ale za każdym razem na końcu ma być to zbawienie, czyli teraz jest źle, a kiedyś będzie cudownie, prawda? I to jest jak gdyby w wyniku tych nieuchronnych procesów historycznych. Więc to będę pojęcie demiurga i tak dalej oczywiście nam się tutaj pojawi. No dobrze, proszę Państwa, tutaj chciałem Państwu powiedzieć jeszcze dużo więcej, ale oczywiście dzisiaj tego nie opowiem, ponieważ to jest jeszcze, mam na przynajmniej godzinę opowiadania. W każdym razie mam nadzieję, że Państwa przynajmniej zainteresowałem tematem gnozy. Ja przypuszczam, że jeżeli chodzi o ten odcinek edukacyjny, to ja go nagram osobno, nie będę wycinał z tego, bo on jednak powinien być dużo bardziej rozbudowany, żeby przedstawić pełnię tego tematu. No ale już Państwo mniej więcej wiecie trochę chociaż o tym, co to jest gnoza. Polecam właśnie zapoznać się właśnie z takimi pojęciami, chociażby jak manicheizm, chociażby właśnie coś poczytać o koncepcjach Platona, no i oczywiście posłuchać, jak pojawi się karawana Edu, która będzie przywiezie Wam tym razem gnozę i gnostyków w niewielkich paczkach. Także dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka edukacyjnego, tego fragmentu. A widzów na YouTubie, przepraszam za to, że tak było tak długo. I przypominam jeszcze na sam koniec, mamy reklamę. Otóż rzetelne podejście do zdrowia zwierząt nie uznaje kompromisów. MyRow to polskie suplementy dla psów oparte na wysokiej klasie składnikach aktywnych i standardach produkcji dla ludzi. To zaawansowane czyste formuły wspierające witalność i sprawność Państwa towarzyszy. Link do strony MyRow znajdą Państwo w opisie odcinka. Ja już się z Państwem żegnam. Przypominam Romani i Tedomum i oczywiście Alkilab, Tarbachu, Alkafilat, Tasir, prawda? Czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Proszę Państwa, widzimy się o 19.30 na live'ie, no a tam sobie poużywamy. No może nie po manichejczykach, ale na pewno ktoś się na pewno trafi. Także do zobaczenia o 19.30.